będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat rozmów, kontynuacja z godziny 18.15 z telewizji Trwam, a mianowicie temat oblicza kolonizacji mediów. Taki też sam tytuł miało dzisiejsze hasło, dzisiejsze sympozjum w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Mamy też zacnych gości, można powiedzieć druga tura gości, bo wcześniej byli inni. Teraz mamy księdza profesora Pawła Bortkiewicza, Towarzystwo Chrystusowe, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, a także Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. To dwie uczelnie, z którymi ksiądz profesor jest związany. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam bardzo także.
No i nie muszę przedstawiać, oczywiście felietonista nasz stały, czwartkowy, tak?
Piątkowy.
Przepraszam.
A może się coś zmieniło, moja wina, ale
nie, piątkowy. Tak jest. I ksiądz dr Zenon Hanas, również prowincjał prowincji księży Palotynów i także wykładowca na UKSW w Warszawie. Witamy serdecznie.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Cieszymy się, bo nie tak dawno słyszeliśmy się w czwartek i dzisiaj też Pan dał nam takie spotkanie.
Rzeczywiście bardzo mocno związał mnie jeszcze silniej tak z rodziną Radia Maria.
Tak, a rozmawiamy właśnie o oblicza kolonizacji mediów. Bardzo ciekawe sympozjum i też ciekawe wnioski. Może księża pozwolą na początek, mam tutaj słownik myśli politycznej i fragment definicji kolonizacji. Zobaczymy, czy można go odnieść do kolonizacji medialnej oczywiście. To jest, może nie, wszystko nie będę czytał, ale nowożytny kolonializm z reguły był imperialistyczny, w związku z czym przez kolonializm zaczęto rozumieć szczególny rodzaj imperializmu związanego z koloniami europejskimi w Afryce i w Azji. System ten zezwalał na ogół na istnienie częściowo autonomicznych instytucji prawnych i społecznych w skolonizowanym kraju, w stopniu, w jakim nie kłóciło się to z nadrzędnymi celami wojskowymi, politycznymi, ekonomicznymi, lecz metropolia zachowywała zwierzchnią władzę prawodawczą i polityczną oraz przyznawała społeczności kolonizatorów uprawnienia społeczne i polityczne. Tutaj jeszcze jedno zdanie. Kolonizacja przyczyniła się również do powstania zapalnych linii podziału między kolonizowanymi krajami odzwierciedlających granice ekspansji kolonialnej, interesów ekonomicznych lub kontroli militarnej, nie zaś rodzime poczucie więzi rasowej, kulturowej i historycznej. To może tyle. No oczywiście to były pewne różne teorie też kolonizacji leninowskiej i tak dalej, ale to może zostawmy. A przechodzimy do świata medialnego, oblicza kolonizacji mediów. Jak to rozumieć? Bardzo prosimy o może wstęp do naszych rozmów. Ksiądz doktor Zenon.
Tak, dzisiaj o tym, czym jest kolonizacja mediów, rozmawialiśmy przez wiele godzin w auli w Toruniu przy obecności bardzo, bardzo ciekawych gości, którzy też przyjechali z zagranicy. Był jeden z profesorów z Niemiec, który też ze swojej perspektywy opowiadał o tym fenomenie. I tak można by na początku powiedzieć, że jeżeli mówimy o kolonizacji mediów, to można by dwie płaszczyzny tego odróżnić. Znaczy kolonizacja może polegać na tym, że stosunki własności mediów się zmieniają, co w dzisiejszym świecie, i to było bardzo mocno podkreślane, jest stosunkowo łatwe. To znaczy duże, działające na płaszczyźnie globalnej, takie międzynarodowe, potężne koncerny medialne, telekomunikacyjne, zajmujące się tworzeniem aplikacji też internetowych, posiadające niezwykły kapitał, są w stanie wykupywać po prostu małe, nie mogące się obronić jakieś inicjatywy medialne w różnych krajach, to nie dotyczy tylko Polski, tylko całego świata. I to ta zmiana stosunków własnościowych, czyli wykupowanie konkretnych mediów, można nazwać swego rodzaju kolonizacją. Ale jest też druga płaszczyzna kolonizacji, którą można nazwać, i to papież Franciszek tak nazywa, kolonizacją ideologiczną. To znaczy nasz sposób myślenia, nasz sposób pojmowania świata jest formowany w dużej mierze przez treści, które się pokazują w mediach. I te dwa rodzaje kolonizacji, z jednej strony taka strukturalna, organizacyjna, polegająca na tym, że właściciel mediów przejmuje odpowiedzialność za dane medium, jest bardzo często związana później z ideologizacją taką mentalności, którą posiadamy. Więc te dwie płaszczyzny no są ze sobą ściśle związane i dlatego też o tym rozmawialiśmy, że sposób naszego pojmowania rzeczywistości, rozumienia siebie, tworzenia tożsamości, sposób naszego myślenia i widzenia świata jest w dużej mierze zależny od treści medialnych. Oczywiście też można by powiedzieć, że sama obecność mediów zmienia nasze myślenie. Tu ksiądz profesor Bortkiewicz o tym mówił, o tym kształtowaniu pewnej mentalności współczesnego człowieka poprzez media, już jakby niezależnie od tego, jakie treści są tam przekazywane, ale to też w jakiś sposób zmienia naszą mentalność i sprawia, że możemy siebie postrzegać jako przedmioty, które są manipulowane mediami, a nie osobami, które w sposób wolny, świadomy z tych mediów korzystają. Ale to jest jakby trzeci taki fragment tego, co możemy nazwać kolonializacją za pomocą mediów, poprzez media, czy kolonizacją mediów. Te trzy płaszczyzny, myślę, że w ten wieczór będziemy wspólnie jakoś analizować.
Czyli ta wielopoziomowość jest bardzo tutaj ciekawa i też tutaj jest klucz problemu.
Tak, mnie pozostaje właściwie teraz jakaś próba połączenia tych dwóch głosów moich przedmówców i zacznę właśnie od tego, że z tej definicji, którą ojciec redaktor przytaczał, ja rzeczywiście bym zauważył to, że od strony właśnie takiej treściowej, ideowej ta kolonializacja oznacza zachowanie częściowej autonomii pewnych instytucji, ale o tyle, o ile nie kolidują one, no powiedzmy, z dyktatem, z wolą metropolii, z wolą centrum imperium. I to jest ten element, który powiedziałbym stanowi taką siłę napędową tych działań, o których z kolei mówił ksiądz prowincjał, bo tutaj z jednej strony rzeczywiście mamy tą zmianę stosunków własnościowych, która sprawia, że że niestety, prawda, możemy mieć media tak zwane właśnie polskojęzyczne, które właśnie zachowują swoją fizyczną obecność w Polsce i zachowują pewne elementy wasala, który po prostu służy jednak interesom obcym właśnie poprzez to, że nie dysponuje po prostu kapitałem, który by go uniezależniał, który pozwalałby mu na pełną swobodę działania. I to jest właśnie ten element poddaństwa, zależności, który funkcjonuje w granicach pewnej autonomii, ale w granicach ściśle określonych takiego właśnie breżniewowskiego państwa ograniczonej suwerenności, jak pamiętamy z minionej epoki. A z drugiej strony właśnie to jest też to, że faktycznie myślę, że nie mniej niebezpieczną sprawą jest ta kolonializacja, która się dokonuje na płaszczyźnie idei. Bo z jednej strony oczywiście, że mając właśnie bardzo wąski zasób środków, nie możemy pozwalać sobie fizycznie po prostu na pełną suwerenność, na pełną niezależność. To jest fakt. Ale z drugiej strony pamiętamy też właśnie takie sytuacje, w których na przykład w okresie utraty niepodległości przez Polskę, to jest taki fragment w pamięci i tożsamości Jana Pawła, który mnie kiedyś zafascynował, kiedy on wydobył właśnie to, że właśnie w XIX wieku, w okresie utraty niepodległości, kiedy nie mieliśmy kapitału, nie mieliśmy ziemi, nie mieliśmy bytu państwowego, kto wtedy działał i tworzył? Mickiewicz, Norwid, Słowacki, Grodger, Matejko, Wyspiański, prawda, cała plejada, Bogusławski rozpoczął wtedy teatr, Moniuszko, cała plejada najwybitniejszych polskich artystów, bo okazało się, że tak, nie mieliśmy bytu państwowego, nie mieliśmy kapitału, ale mieliśmy ideę, mieliśmy myśl. A myśl, jak to akcentuje jeden z nagłówków jednej z części naszego dziennika, myśl jest bronią. I ta myśl była rzeczywiście wtedy bronią służącą niepodległości. Dzisiaj natomiast problemem jest to, że niestety oprócz utraty tych zewnętrznych warunków suwerenności, my tracimy tę suwerenność ideową. I to jest zjawisko po prostu ogromnie przerażające.
W tym naszym spotkaniu w czasie konferencji bardzo ważnym takim elementem dotyczącym tej utraty tożsamości, czy takiej obawy o to, że utracimy swoją tożsamość, był temat mediów katolickich w Polsce. Nie? Czyli chodziłoby o ich kondycję, o ich taką możliwość, żeby za pomocą mediów katolickich z jednej strony ewangelizować ten świat, bronić pewnych wartości chrześcijańskich, ewangelicznych, ale też w naszej tradycji Kościoła w Polsce te media i Kościół katolicki jest bardzo ściśle związany z naszym poczuciem tożsamości, takiego patriotyzmu, poczucia bycia Polakiem, więc to, te rzeczy są bardzo ze sobą związane. No i też w pewnych takich analizach ekonomicznych, można by patrzeć, kiedy spojrzymy tylko i wyłącznie właśnie w kategoriach ekonomicznych, to te media katolickie no nie mają jakiejś takiej bardzo silnej pozycji ekonomicznej. To trzeba sobie jasno powiedzieć, że i to też o tym te dane statystyczne w czasie naszych w czasie konferencji były pokazywane, że nawet media komercyjne w Polsce czy media publiczne dysponują nieporównywalnie większymi możliwościami finansowymi, żeby prowadzić swoją działalność. To są liczby na poziomie, kiedy mówimy o tych dwóch najgłówniejszych telewizjach komercyjnych, to jest 1,8 mld przychodu rocznie, które gwarantują funkcjonowanie mediów. Jeżeli czytamy też sprawozdania z tych, że takie składane do KRS-u, sprawozdania ekonomiczne z działalności tych dużych stacji telewizyjnych, no to one jeszcze mają dodatkowe zyski. Zyski na poziomie deklarowanym 400 mln zł. To sobie trzeba wyobrazić, że to jest ponad milion złotych dziennie jest zysku, samego zysku. Już ja nie mówię wydatków, które są potrzebne na funkcjonowanie tejże stacji, tylko codziennie do kasy właściciela tejże stacji telewizyjnej wpływa ponad 1 000 000 zł, 400 mln rocznie zysku. To są sumy, które no, myślę, że żadne medium katolickie w Polsce, ani Telewizja Trwam, ani Radio Maryja, ani no, jakiekolwiek inne, nie jest w stanie stworzyć. Czasami ten nasz wizerunek na zewnątrz jest właśnie trochę inny, trochę skrzywiony, bo się często używa innych sformułowań i mówi się o imperiach istniejących, a tymczasem fakty są naprawdę takie, że media katolickie nie dysponują takimi możliwościami ekonomicznymi, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę całe zaangażowanie osób świeckich też w tworzenie tych mediów, ja nie mówię teraz już o takim zaangażowaniu często na poziomie parafii, gdzie, no nie wiem, jest jakaś grupa takich no, entuzjastów, którzy zakładają małą gazetkę parafialną albo stronę internetową prowadzą i próbują, albo radio internetowe wręcz. Więc takie osoby w Polsce też są. Ja tak sobie myśląc o tym, odnoszę wrażenie, że właśnie porównując troszeczkę to, o czym ksiądz profesor tutaj mówił, nie, za czasów, kiedy nie istniało państwo polskie, nie było kapitału, nie było własności ziemi, no trudne były, rodziły się takie oddolne inicjatywy i powstawała twórczość, więc ja jestem głęboko przekonany, że jeżeli mówimy o mediach katolickich, to dużym kapitałem nie tak bardzo są te środki finansowe. One są bardzo ważne i ludzie też się angażują i te środki no, przeznaczają na to, żeby te media istniały i dziękować Panu Bogu za to i wszystkim, którzy się w to włączają, ale ten potencjał takiego głębokiego przekonania, że chrześcijaństwo, że Ewangelia jest ważna, że nasze wartości narodowe dla naszej historii są istotne i działanie wynikające z tej przesłanki jest czasami, a może zawsze jest dużo, dużo, dużo ważniejsze, dużo silniejsze i tworzy dużo więcej dobra, aniżeli same tylko środki ekonomiczne. Więc w tym porównaniu takiego Goliata i małego Dawida, który stoi walcząc czy próbując no, w tym nierównym boju jakoś tam odnieść swoje zwycięstwo, może się okazać, że to nasze takie głębokie zaangażowanie, tworzenie też solidarności pomiędzy ludźmi, przekonanie, że te media są bardzo istotne dla naszej przyszłości, dla przyszłości też świata, może być kluczowe. Więc o tym też rozmawialiśmy, nie? Żeby się też nie z jednej strony ta dysproporcja ekonomiczna, żeby ona nie była dla nas demotywująca zupełnie i wprowadzała nas w jakiś pesymizm, że jest to wyzwanie, przed którym stoimy, ale z drugiej strony no, trzeba wiedzieć, że to sformułowanie, że myśl jest bronią, czyli generał Foch, francuski generał zawsze mówił, że największym orężem, którego nic nie jest w stanie pokonać, jest rozgrzana do czerwoności ludzka dusza. Jeżeli ktoś jest rzeczywiście do czegoś zapalony, to jest po prostu nieoceniona rzecz do tego, żeby realizować pewne idee i pewne inicjatywy, które są potrzebne
tutaj
do zrealizowania.
Przykładem śmiało może być święty Maksymilian Maria Kolbe, którego niestety II wojna światowa, wiadomo, zginął i tak dalej, ale to był właśnie ten przykład. Jeden człowiek, który potrafił właśnie mieć wizję, bo wizja jest ważna, determinację. Oczywiście to wszystko było okupione trudem wielkim, ale no, prasa i powoli nawet zaczynał już myśleć o w początkach telewizji i tak dalej, i tak dalej. Ale mam takie pytanie, jak księża profesorowie uważają, czy oblicza kolonizacji, czy kolonizacja mediów to jest nasz problem polski, czy mamy do czynienia również na świecie, w Europie? Słyszałem, że na przykład teraz rząd włoski poszedł po rozum do głowy, tak mówiąc kolokwialnie, i przestaje dotować prasę codzienną. Okazuje się, że potężne środki rząd generował, żeby istniały dzienniki, Messaggero i inne tak dalej. Bo mówi tak, no po co mamy dokarmiać te dzienniki, tu pani właśnie mówiła jedna, skoro oni, te dzienniki biją w nas, u nas rząd, źle go oceniają, podkładają niejako tutaj nogi. Ale właśnie, czy to jest nasza polska specjalizacja, czy raczej jest to problem tam, gdzie są media?
Ja myślę, że to musi być problem ogólnoświatowy, no bo jesteśmy w dobie globalizacji, działa ten system naczyń połączonych, system właśnie przepływu kapitału i rynku, jakim jest cały świat, więc jest nieuchronną sprawą z jednej strony ten proces globalizacji, ale z drugiej strony, no powiem może tak bardzo nieelegancko, ale co nas ma obchodzić sytuacja w innych krajach, skoro musimy stanąć w obliczu naszej sytuacji, a nasza sytuacja jest taka, a nie inna, że no po pierwsze, my jesteśmy krajem czy państwem w bardzo szczególnym okresie istnienia, w tym znaczeniu, że no w przeciwieństwie właśnie na przykład do takich Włoch, które też oczywiście mają swoją specyfikę, ja nie chcę tutaj porównywać, bo nie czuję się do tego kompetentny. Znaczy chcę tylko powiedzieć, że oczywiście Włochy mają na przykład swoją specyfikę związaną z okresem Garibaldiego, który ich scementował, stworzył powiedzmy z tego konglomeratu różnych księstw i państw, stworzył jeden monolit, ale my mamy po prostu sytuację taką, że my musimy dzielić nasze czasy na chociażby to, co przeżywaliśmy w okresie minionego roku, kiedy zastanawialiśmy się nad stuleciem odzyskania niepodległości. Mieliśmy z tym stuleciem, z tym krótkim okresem stulecia, mieliśmy sporo problemów, no bo okazywało się, że to nie jest 100 lat permanentnego trwania niepodległości. To było 100 lat, które było zagrożone w fazie wstępnej inwazją bolszewicką. Później została ta niepodległość zdławiona przez okres II wojny światowej. Później żyliśmy pod presją komunizmu. Przeżyliśmy wreszcie sytuację roku 89, która stanowi jakąś formę transformacji ustrojowej. I dlaczego o tym wszystkim mówię? No dlatego, że po prostu w takiej dynamicznej sytuacji, w której nasza państwowość, nasz byt narodowy i państwowy są, można powiedzieć, wielkim procesem, bardzo dynamicznym, kiedy my próbujemy odzyskaną niepodległość zagospodarowywać, tutaj właśnie kwestia własności tych mediów, własności głównego środka komunikacji społecznej, przekazu informacji jest sprawą priorytetową, jest sprawą niezwykle ważną. I oczywiście, że musimy być świadomi tego, że istnieje ten pewien przepływ kapitału, że istnieje globalizacja, że istnieje wspólny rynek, ale to nie zmienia faktu, że powinniśmy w tym właśnie świecie realnym próbować zabezpieczać nasze własne interesy. Oczywiście to jest kwestia szczegółowych rozstrzygnięć, no ale to jest właśnie kwestia, raz jeszcze powtórzę, szczegółowych rozstrzygnięć, które mogą gwarantować polskim mediom własność w polskich rękach. I myślę, że my nie jesteśmy tutaj zamknięci na pewien przepływ kapitału, na pewną też wymianę idei, myśli i tak dalej, tylko żeby to wszystko mieściło się w granicach dobra wspólnego, jakim jest Polska.
No właśnie, nasze rozmowy są niesamowicie na czasie. Tutaj na jednym z portali prawicowych taką informację znalazłem. Znajdziemy oczywiście. George Soros chce przejąć grupę Euro-Z i inne media w Polsce, bo wie, że kto ma media, ma władzę. Zagraniczne ośrodki decyzyjną robią wszystko, żeby nie dopuścić do reformy mediów w Polsce na wzór niemiecki czy francuski, bo wtedy stracą resztę wpływów w Polsce, mówi polityk związane z obozem rządowym. Chodzi o też sytuację na Węgrzech. Tutaj rząd węgierski się broni przed... Wiemy, że za pieniądze można bardzo wiele akcji przeprowadzić, prawda? Łącznie z wykupieniem mediów, czy nawet jakimiś tam innymi rzeczami. Ale no, znów patrzymy na Węgrów, którzy mówią bardzo wyraźnie, że musimy mieć media narodowe, nasze, które po prostu sprzyjają temu, co dzieje się dobrego w państwie, a nie odwrotnie.
Tak, ten przykład, nie wiem, takiego wykupywania mediów przez duże koncerny, no to jest pewien proces, który, mówimy o tym, że to jest jednak globalizacja, znaczy te amerykańskie, brazylijskie, australijskie, no z różnym kapitałem, takie duże koncerny, one powstają. No te największe, które znamy na świecie, te największe firmy, no to już, no, Google, czy Amazon, czy Facebook, bo to są takie sztandarowe, potężne koncerny, które posiadają również media. One nie tylko dostarczają nam internet, nie tylko dostarczają nam aplikacji, które mogą służyć jakby w codziennym życiu, ale też wykupują właśnie pewne obszary, na których mogą zarabiać dodatkowo pieniądze. I dlatego ten proces też w Polsce takiego, no użyję tutaj, że na przykład cyfrowy Polsat jest takim konglomeratem różnych firm, gdzie telewizja jest tylko jednym elementem. I te duże koncerny, one interesują się już nie tylko mediami, ale na przykład ubezpieczeniami, nie wiem, produkcją jakichś towarów, sprzedażą usług różnego typu, nie wiem, turystycznych i tak dalej. Czyli ta sama grupa kapitałowa, która posiada media, poprzez to, że posiada media, zwłaszcza media internetowe, ma dostęp do naszych profili, do naszych kont i może sprzedawać przy okazji produkty. Więc ten proces, z którym mamy do czynienia, takiego łączenia działalności medialnej, działalności handlowej i produkcyjnej, i też inwestycyjnej, one po prostu się ze sobą łączą. I teraz ja jestem głęboko przekonany, że pewne decyzje o tym, czy to jest dobrze, że będzie taki jeden monopol, który będzie wszystkim zarządzał, czy lepiej, żeby było jednak kilku konkurentów, którzy będą ze sobą walczyć, więc to jest decyzja, która nie jest tylko na poziomie jednego kraju do realizacji, tylko wiemy doskonale, że Unia Europejska tak samo walczy z tym, żeby nie było monopolu, żeby te duże giganty amerykańskie nie zawłaszczyły sobie rynku na terenie Europy. Więc to ten przykład, o którym tutaj ojciec redaktor mówił, o tym, że chcemy zachować tożsamość naszych mediów, to jest bardzo dobre dążenie i myślę, że jest swego rodzaju różnica pomiędzy Węgrami i Polską, gdy chodzi o liczbę osób, dlatego że ja powiem tak bardzo, bardzo, tak kiedyś się tak mówiło, bardzo złośliwie i brutalnie, że Coca-Cola, że dany język będzie tak długo istniał, jak długo Coca-Coli będzie się opłacało w tym języku produkować reklamy. Jeżeli już nie będzie im się opłacało reprodukować reklamy w tym języku, to ten język i ta kultura po prostu przestanie istnieć. To jest, jest takie uproszczone widzenie świata, ale faktycznie, jeżeli jest duża populacja, która się posługuje danym językiem i można do tej grupy docierać z jakimś takim przesłaniem reklamowym czy ekonomicznym, wtedy ona ma większą wartość, aniżeli jakaś mniejsza taka grupa kulturowa. Więc ja, no oczywiście z całym szacunkiem dla naszych braci Węgrów, ale użyję też innego przykładu, jak odwiedzałem Brazylię, nie? Gdy chodzi o media brazylijskie. Dlaczego media brazylijskie, katolickie są takie silne? One są dlatego tak silne, bo w Brazylii, gdzie mieszka powiedzmy 200 milionów mieszkańców, zdecydowana większość to są chrześcijanie. Więc każde czasopismo tam produkowane, nakład tego katolickiego czy chrześcijańskiego czasopisma, on to jest 50-100 tysięcy egzemplarzy.
Większa stacja jest własnością redemptorystów.
Dokładnie, też można by.
Tak,
można by.
Pochwalić.
Więc się okazuje, że jeżeli populacja katolików, nie, jest duża i ten język, którym oni się posługują, no jest jakąś taką znaczącą wielkością, wtedy media się rozwijają. co pokazuje jeszcze raz, że jeżeli będziemy mieli zaangażowanych chrześcijan, którzy będą chcieli mieć własne media i się zaangażują w ten proces, to te media na pewno jesteśmy w stanie stworzyć. No to jest ten apel, wielokrotnie był w czasie dzisiejszej konferencji powtarzany, że jeżeli nam zależy na mediach, to powinniśmy podjąć pewne działania nie tylko modlitwą, a nie tylko takim duchowym towarzyszeniem, ale też w różnych obszarach kilka działań, może jeszcze będzie o tym okazja powiedzieć.
Patrzę na księdza profesora Pawła Bodkiewicza, bo tutaj zakres etyczny. Wiadomo, że media mają informacyjny, informować. Nie mają kształtować myślenia, ani prawda, oceniać w sensie takim, żeby dawać wydarzenie już prawda, z posłaniem, prawda, tylko przede wszystkim informować rzetelnie, a wiemy, że no, tak pracują nad informacją, że ona trafia do odbiorcy już troszkę, albo troszkę, całkowicie przetrawiona, że mówi się mu, co ma myśleć na ten temat. Dlaczego nawiązuje do tego wydarzenia gdańskiego, bo gdzieś tam w dyskusji już ktoś próbował włożyć taką tezę, że na pewno ten człowiek, no powiedzmy, ten desperat i chory psychicznie się okazuje, oglądał TVP Info. I tam debaty polityczne. Okazuje się, że akurat w tym więzieniu był Polsat, tylko czy jakaś ta inna stacja, bo nie było dostępu. Ale takie są też próby, prawda, już no, używania czegoś bardzo tak, że powiem, no irracjonalnie, żeby też no, zdezawuować takie czy nie inne nośniki wiadomości.
To jest rzeczywiście bardzo ważny i zarazem bardzo rozległy problem. Sam kazus gdański, do którego może jeszcze też nawiążemy, to jest sam w sobie bardzo ciekawym zagadnieniem. Nie chcę powiedzieć, że puszką Pandory, po której może się rozlać mnóstwo jeszcze nieoczekiwanych złych spraw i złych sytuacji. Ale wracając do sedna sprawy, faktycznie, oczywiście rolą mediów jest przekaz informacji, przekaz prawdy i tutaj, no niestety, powiedzmy sobie bardzo szczerze i bardzo wyraziście, że ten przekaz i ta misja mediów, my właśnie używamy pięknych, bardzo szczytnych słów, misja, etyka w mediach, rada etyki mediów, mówimy o pewnym powołaniu dziennikarzy, o w ogóle mediach jako komunikacji społecznej, a więc służbie na rzecz ostatecznie dobra wspólnego, jakim jest społeczeństwo. To są pewne bardzo szczytne hasła, bardzo piękne wartości. Natomiast zdajemy sobie sprawę jednocześnie z tego, że rzeczywistość bardzo radykalnie zaprzecza temu idealnemu obrazowi mediów. Mamy do czynienia z bardzo brutalnym światem propagandy, manipulacji, przekształcania rzeczywistości, żerowania także na emocjach. No to, co właśnie, skoro już dotknęliśmy tego problemu Gdańska, no to zauważmy, że właśnie tutaj w sposób przeogromny dokonuje się w części mediów jakaś sytuacja. No nie chcę, boję się nawet tutaj w pewnym sensie opisywać to zjawisko, ale to jest sytuacja absolutnie niezwykła. Może pozwolę sobie posłużyć się takim też nie do końca udanym przykładem, ale taką nie do końca udaną analogią, ale przypominamy sobie rok 2010, autentyczna tragedia i tragedia, która była przede wszystkim jednoznaczną tragedią. Ludzie niewinni, elita państwa ginie w niewyjaśnionych, powiedzmy najoględniej do tej pory okolicznościach, przy czym wiadomo było, że tło tej katastrofy miało niewątpliwie podłoże polityczne, chociażby w tym sensie, że doszło do tej katastrofy w bardzo szczególnej atmosferze dezawuowania urzędu prezydenta, godzenia w normę konstytucyjną, jaką jest prezydent jako osoba numer jeden w państwie i tak dalej. I mimo właśnie tej całej jednoznacznej sytuacji został ogłoszony jak gdyby taki pakt milczenia, w którym po prostu zadecydowano, że oprócz żałoby narodowej adekwatnej do całej powagi sytuacji nie będzie ta katastrofa wykorzystywana w żaden sposób w wyborach prezydenckich, że nie będzie też żadnym narzędziem walki politycznej. I faktycznie trzeba przyznać, że to się stało. Natomiast dzisiaj obserwujemy oczywiście również indywidualnie i rodzinnie patrząc ogromną tragedię w postaci śmierci człowieka. Ale na tym się kończą właściwie wszystkie analogie. Nie ma tutaj ani jakiegokolwiek kontekstu politycznego. Nie ma tutaj jakiejkolwiek misji publicznej. Ten człowiek nie zginął przecież przy pełnieniu misji publicznej. Nie zginął jako urzędnik państwowy. Kończą się właśnie wszystkie analogie. Natomiast jednocześnie, no trzeba powiedzieć to najoględniej, najdelikatniej, ale była to postać bardzo niejednoznaczna, jeżeli chodzi o aktywność w sferze finansowej, aktywność w sferze politycznej, publicznej właśnie. Tymczasem nagle ta postać zostaje przez niektóre media przejęta, wręcz zawłaszczona jako swoisty męczennik pewnej formacji politycznej. I ten człowiek staje się od momentu, no jeszcze przepraszam za określenie, ale jeszcze od momentu nieostygłych zwłok staje się kartą przetargową w walce politycznej. To jest no przykład właśnie dramatyczny mediów, które z jednej strony powinny informować o tym, co jest do informowania, więc o przebiegu śledztwa, informować o stanie rzeczywiście tej żałoby, która została przeżyta, przeprowadzona. Natomiast media zaczynają tutaj w tej chwili manipulować tą śmiercią jako kartą przetargową w grze politycznej. To jest taki, powiedziałbym, no bardzo aktualny przykład pewnej zamiany ról medialnych i to, co wracam tutaj do sedna sprawy postawionego przez ojca, mianowicie no trudno jest tutaj mówić o realizowaniu jakichkolwiek zasad etycznych. To jest wręcz naruszanie zasady etycznej. To jest odejście od informacji w stronę manipulacji żerującej po prostu w sposób bardzo dramatyczny. I nie chcę powiedzieć, nie chcę użyć już innego określenia, więc tylko powiem bardzo dramatyczny sposób żerującej na emocjach ludzkich i rozgrywających tymi emocjami. A to jest sytuacja z punktu widzenia społecznego bardzo niepokojąca. I jeszcze właśnie taka jedna uwaga, którą chciałbym w tym momencie dopowiedzieć, wracając do pierwszego akapitu naszej rozmowy. Ksiądz prowincjał wspomniał wtedy właśnie o tej kolonializacji ideologicznej, a ojciec, cytując Scratona, mówił o tym, że kolonializacja niesie ze sobą rozbicie wspólnoty, że właśnie jest to rozbicie więzi podmiotów, że to jest zniszczenie właśnie więzi kulturowej, społecznej i właśnie z czymś takim mamy do czynienia. Media, które raz jeszcze powtarzam, ideowo i nominalnie powinny być środkiem komunikacji społecznej, a więc tworzenia komunii, wspólnoty osób, stają się w tym wypadku pozbawione wymiaru etycznego, stają się narzędziem destrukcji, rozbijania antagonizmów, tworzenia po prostu walki.
Zresztą przykład, kiedy Hiszpanie zdobywali, prawda, Inków, to nie przyjechali z jakąś misją pokojową, mówili, słuchajcie, my chcemy waszego rozwoju, waszej budowy, prawda, państwo wam zreformujemy, tylko po prostu dajcie nam co macie najcenniejsze, złoto, a więc złupienie, potem zostawienie tych ludzi na pastwę losu i tak to wyglądało. Dlatego ta kolonizacja jest takim właśnie niedobrym, złym, prawda, doświadczeniem.
Tak, to pojęcie kolonizacji, ono rzeczywiście istnieje też w języku teologicznym. Ostatnio właśnie kardynał Sarach, kiedy był w Polsce, też używał, miał taką bardzo ciekawą konferencję na temat kolonizacji ideologicznej krajów afrykańskich. I on to, ja użyję tutaj, no żeby nie tylko rozmawiać o naszych polskich sprawach, ale żeby pokazać, że jest to fenomen naprawdę poważny i dotykający całego świata. Więc on mówił tak, że kolonizacja ideologiczna krajów afrykańskich polega na tym, że mówi się im, otrzymacie pomoc jakąś tam finansową pod warunkiem, że zmienicie wasze prawa i będziecie akceptować, nie wiem, to, co u nas jest legalne, czyli, no nie wiem, jakaś akceptacja dla
kanibalizm, powiedzmy,
związków,
przykład,
gdyby, tych norm, które są u nas ważne. Tak. I kardynał Sarach, on bardzo mocno o tym mówił, że nawet bo te normy, nawet jeżeli uznamy, że w pewnych społeczeństwach one są już zaakceptowane, już nikt o nich nie dyskutuje, ale dla tamtych społeczeństw, na przykład koncepcja rodziny jest zupełnie inna. I teraz, kiedy my przychodzimy z naszą wizją rodziny, która ma, już nie polega na związku kobiety i mężczyzny, i narzucamy tym kulturom i tym narodom pewną wizję, w zamian za pieniądze, czy w zamian za jakieś dobra materialne, jest to swego rodzaju kolonizacja ideologiczna, o której właśnie papież Franciszek i kardynał Sarach też dość mocno mówią, nie? Czyli widzimy, że to narzucanie pewnego wzorca kulturowego, pewnego zachowania może się odbywać właśnie w ten sposób. Ja mam przed sobą tak zupełnie też, trochę przez przypadek, ale jest takie bardzo ciekawe właśnie wypowiedź papieża Franciszka dotyczące dotycząca kolonializacji, nie? Kiedy on mówił, że kolonizacja kulturowa, ideologiczna nie toleruje różnic i ujednolica wszystko. Znaczy, myślą zasadniczą było to, że jeżeli jest pewna ideologia, zwłaszcza takie ideologie totalitarne, one mają tendencję do tego, żeby wszystko ujednolicić. I dlatego na przykład dzisiaj, w czasie tejże konferencji, jeden z tych wykładów ze strony niemieckiej, on bardzo mocno podkreślał różnorodność. Znaczy, obroną przed kolonizacją jest zachowanie różnorodności. I pan profesor Lohmann, on jest dziennikarzem, publicystą, nie pracuje naukowo, ale jako prelegent, pan Lohmann, on mówił o tym, że kilkakrotnie uczestniczył ostatnio w spotkaniach takich talk show, takich telewizyjnych, w telewizjach publicznych i w telewizjach komercyjnych w Niemczech. I próbował tam, bo on jest takim bardzo odważnym w bronieniu swoich poglądów dotyczących ochrony życia nienarodzonych, związków homoseksualnych i tak dalej. Więc on bronił się po prostu. Mówi, ja chciałbym żyć w takim społeczeństwie, gdzie mam prawo powiedzieć co myślę i nie będę za to usuwany z przestrzeni publicznej. To jest moje stanowisko, to jest moje przekonanie głębokie. No i się okazuje, że te rozmowy były bardzo bolesne dla niego, że został tam rzeczywiście fala nienawiści, wręcz później tam osobiście na jego córkę też została przerzucana. Więc on się dzielił swoimi doświadczeniami tego, że ta różnorodność, czyli obecność chrześcijańskiej wizji świata w tym nowoczesnym społeczeństwie jest w jakiś sposób marginalizowana, czy wręcz jest zabroniona. Nie wolno o tym mówić. To było doświadczenie, którym on się dzielił, a jakby istotą było to wołanie o to, że zachowanie różnorodności, zachowanie różnych punktów widzenia w dyskursie, żeby rozmawiać o tym i spierać się na argumenty, to jest droga do poszukiwania prawdy, a nie narzucanie siłowe czy przekupywanie drugiego człowieka, żeby przyjął moją wizję świata. Więc to ta kolonizacja, jeszcze raz, można by powiedzieć, że ona się odbywa często, to są dwa modele jakby narzucania tego. Jedno to jest groźba, drugie to jest przekupstwo i trzecie to jest manipulacja. To są trzy podstawowe narzędzia, którymi narzucać można drugiemu człowiekowi pewną ideologię z groźbą, przekupstwem albo manipulacją.
Zresztą to jest zdanie, które zrobiło już karierę, świetne zdanie Magluana, że przekaźnik jest przekazem. Czyli nie jest obojętne, w czyich rękach jest, pod jaką banderą jest dane medium, prawda, księże profesorze? Że, obojętnie, żeby tylko były wiadomości, informacje, coś kolorowego, wesołego, nie. Sam przekaźnik już coś do ciebie mówi. Albo jest wartościowy, albo antywartościowy. Dlatego też chrześcijaństwo się walczy, bo chrześcijaństwo, co akcentuje? Pochylenie się nad człowiekiem, prawda? Że człowiek nie jest trybikiem, nie jest jakimś tam, prawda, jakimś tam kolejnym ogniwem w teorii brakującym czy niebrakującym, tylko jest podmiotem.
Tak, no jeżeli właśnie mówimy o tej manipulacji, która dokonuje się w mediach, o samym procesie, szerzej mówiąc, kolonializacji, no to zauważmy, że człowiek jest tutaj traktowany każdorazowo przedmiotowo, jest traktowany jako instrument, no bo jeżeli ja kolonializuję, no to dlatego, że po prostu traktuje go jako niższego od siebie, który staje się skolonializowany, staje się, no po prostu krótko mówiąc, niewolnikiem czy wasalem poddanym właśnie panowaniu danego imperium. Jeżeli dokonuje manipulacji, zakłamania, okłamania drugiego człowieka, no to też traktuje go po prostu instrumentalnie. I tutaj niewątpliwie to traktowanie instrumentalne odbiorcy mediów jest dość niestety rozpowszechnione w tych mediach, które właśnie nie są mediami będącymi przekaźnikiem prawdy i czynnikiem budowania komunikacji społecznej. Ten element podmiotowości i uprzedmiotowienia człowieka, on się pojawiał też w toku naszych dzisiejszych obrad i myślę, że to jest element rzeczywiście bardzo istotny. To jest kwestia wręcz podstawowa z punktu widzenia naszego katolickiego akcentowania właśnie personalizmu chrześcijańskiego. No to jest kwestia wręcz, powiedziałbym, rozstrzygająca, na ile te media traktują człowieka w sposób przedmiotowy, na ile natomiast traktują go jako partnera dialogu i podmiot budujący społeczeństwo.
A jak księża profesorowie uważają, bo ja myślę, że mówiąc o kolonizacji mediów, o mediach w kontekście medialnym, ciągle z tyłu głowy mamy jednak media informacyjne, prawda? Bo nie mówimy o tych, które produkują programy ekologiczne, jakieś nawet tam powiedzmy no, zdrowotne, bo są pewne dziedziny, z którymi się jakoś nie dyskutuje, zgadza. Natomiast tu ciągle chodzi o informacje, czyli opis świata, rzeczywistości, albo prawdziwy, albo właśnie skrzywiony, prawda, oszukany.
Ja troszeczkę bym tutaj może nie tyle polemizował, ale zwróciłbym uwagę, że właściwie dzisiaj niemal wszystkie tematy, nawet takie pozornie neutralne, jak właśnie ekologia, jak, nie wiem, powiedzmy medycyna, czy geografia nawet, one dzisiaj mogą stać się zideologizowane. No, klasycznym przykładem jest ekologia. No właśnie dzisiaj, kiedy pada to słowo ekologia, ja naprawdę nie wiem, o czym mówimy. Czy mówimy o ochronie środowiska, czy mówimy o koncepcji Gai, ekologii głębokiej, czy mówimy o segregowaniu odpadów, bo po prostu nie wiadomo, prawda? Więc tutaj kwestia zawłaszczania przez ideologię różnych sektorów opisu świata jest rzeczywistością bardzo niebezpieczną, ale niewątpliwie tym centralnym elementem, który skupia tutaj naszą uwagę, jest ten aspekt informacyjny, jest ten sektor informacyjny mediów, zdecydowanie tak.
Czyli to jest właśnie bardzo ważna dziedzina. No, tu jest się takie już banalne, kto ma media, ten ma władzę. Nie tylko, że on ją zdobywa siłą, prawda, czy jakimś tam, tylko po prostu robi rewolucję myślową, prawda? I to się przekłada potem na głosowania, na wybory i tak dalej.
No to jest jeden z elementów, to jest próba zmiany myślenia danego człowieka, a druga to jest... Znowu wrócę do tego, jak działają media społecznościowe czy media internetowe. Nie? My używając, no już dzisiaj w społeczeństwie bardzo często używamy jakichś tam mediów społecznościowych i używając te media, lajkując pewne treści albo i przyjaciół, których mamy, albo których mamy na swoich tam kontach, to wszystko sprawia, że dla tego, który dostarcza do nas ten serwis, on zna nasze poglądy, on wie, jakie są nasze przekonania. Nie? I w związku z tym do tych naszych przekonań, do tych naszych upodobań, które my może nam dostarczać bardzo konkretne produkty, może nam podsuwać to, co chciałby nam sprzedać. Więc ja rodzaj tej ideologii niekoniecznie polega tylko i wyłącznie na tym, żeby te nasze sposoby myślenia, pojmowania świata, żeby je zmieniać, ale też, żeby je wyodrębnić i pogrupować. Bo wtedy łatwiej jest taką grupą, no nie chcę powiedzieć manipulować, nie, ale sprzedawać jej pewne produkty, mieć na nią większy wpływ. To jest tak, że jeżeli znamy drugiego człowieka, to w komunikacji takiej zwyczajnej, interpersonalnej też tak jest, że każdy wiemy, co kto lubi. Wiemy, jak kiedy z nim, albo czego nie lubi. I wiemy, jak go zdenerwować, albo wiemy, jak go połechtać, kiedy znamy jego upodobania. Więc władza mediów w dzisiejszym świecie, kiedyś nie było takiej możliwości, natomiast dzisiejsze media właśnie w świecie tym wirtualnym dają taką możliwość. I w związku z tym ten rodzaj manipulacji czy wykorzystywania człowieka, takiego manipulowania nim w sensie uprzedmiotowiania, polega między innymi na tym, że ktoś posiada o nas wiedzę i jest w stanie tę wiedzę wykorzystać dla swojej korzyści. Więc jeszcze raz chcę powiedzieć, to nie chodzi tylko i wyłącznie o to, jakie informacje, ale na przykład jaką muzykę słuchamy, jakie upodobania mamy, jakie rozrywki chcemy słuchać. To wszystko są narzędzia, które służą do tego, że jesteśmy podatni na pewne procesy właśnie reklamy, marketingu, i też manipulacji politycznych, bo doskonale wiemy, że to tak samo działa. To znaczy sprzedaż produktu, czy sprzedaż danej partii politycznej, czy sprzedaż jakiegoś poglądu, te mechanizmy co do swojej istoty są bardzo do siebie zbliżone. I to daje władzę dużym koncernom, które taką wiedzę posiadają.
I strzegą jej.
Nie bardzo strzegą.
Czy się zgodzą księża profesorowie, ale ja myślę, że dlatego media chrześcijańskie, nie bójmy się tego, katolickie, Radio Maria, Telewizja Trwam, mają tak pod górkę, bo jest to swoiste wykradzenie światła Bogom. Tak można powiedzieć, Prometeusz to zrobił, prawda? że wziął, wykradł Bogom światło, to chodziło o mitologię pewną, ale tak, tak. I dał ludziom. I to też jest poniekąd to, bo to był taki zamknięty, można powiedzieć, swój, zamknięty krąg, klan, że produkcje filmowe, produkcje programów i tak dalej, tworzenie debat telewizyjnych, to wszystko było zamknięte, to wszystko było dane jednej partii, jednej władzy. Oczywiście potem przemiany demokratyczne, nazwijmy je tak, powodowały, że ale to ciągle było, bo kto ma wedle, ten wie, jak można nimi też manipulować. I potem szczyt, żeby ktoś tego nie zobaczył, nie rozłożył, prawda, i nie zdradził. W sensie tak nie powiedział ludziom, słuchajcie, to jest wciskanie, mówiąc, kitu, prawda, czy coś takiego, nie? Nie wierzcie temu, to jest nieprawda. Więc ja myślę, że to jest poniekąd też, że katolicy to są ci, którzy najpierw chcą cicho, skromniutko, właśnie w zakrystii, w kruchcie, niech się tam cieszą z tego, że w ogóle, że żyją, prawda, a nie tam wchodzić na jakieś, co to znaczy, że tam księża w telewizji, nie, albo siostry zakonne. Coś w tym było.
Tak, oczywiście, ja myślę, że im dłużej spoglądamy na istnienie Radia Maryja i Telewizji Trwam, im dłużej dziękujemy Bogu za to dzieło, no to przekonujemy się, jak rzeczywiście ogromną rolę ono odegrało i odgrywa. No obserwujemy to, o czym ojciec wspomniał, że to jest to wykradzenie właśnie tego ognia Bogom Olimpu. Obserwujemy to, że to jest też przełamanie monopolu rządu dusz, że to jest w ogóle wyzwolenie ludzi z tych, co dzisiaj ojciec dyrektor podkreślał na zakończenie sympozjum, przywołując słynny zniewolony umysł Miłosza, że to jest właśnie sytuacja opanowania umysłów i zniewolenia umysłów przez decydentów, przez twórców wielu tych mediów komercyjnych. I w tej właśnie sytuacji, w tej konfiguracji to, co się dokonuje za sprawą Radia Maryja i Telewizji Trwam, jest niewątpliwie właśnie procesem wyzwalania tych ludzi. Dlatego też to powoduje oczywiście taką alergię, to powoduje takie reakcje, no bo ktoś, kto posiadał wszystko i teraz nagle okazuje się, że stracił, a nie jest to tylko kwestia straty materialnej, bo ta akurat może nie jest tak dotkliwa, jak przed chwilą słyszeliśmy, ale to jest strata, no właśnie czegoś, co jest jeszcze cenniejsze niż pieniądze. To jest właśnie strata możliwości docierania do ludzkich umysłów. To jest strata panowania nad tymi umysłami. I dlatego tutaj te konflikty, które obserwujemy, te kontestacje to jest oczywiście bardzo delikatne słowo, to wrzaskliwe ujadanie, które pojawia się w przestrzeni publicznej, ten cynizm i ta agresja, które się pojawiają w obliczu tego wszystkiego, co jest nazywane mianem imperium ojca dyrektora, czy imperium ojca Rydzyka, no to jest właśnie po prostu potwierdzeniem tego, jak doniosłą rolę rzeczywiście te media katolickie odgrywają w naszej rzeczywistości.
I wielu by chciało, żeby to jak z tym Prometeuszem być przykuty do skały i żeby ten kruch, tą wątrobę ciągle wyjadł, chociaż ona się odrasta i to można powiedzieć, nie jest tak źle, ale myślę, że tego nie dojdzie. W każdym razie to jest światowa rewolucja, ona trwa. Ktoś to ostatnio właśnie mówił, że będąc na spotkaniach upadkowych, nawet w Paryżu, i tam właśnie dzieliliśmy się z księżmi takimi myślami, że właściwie rewolucja francuska się nie zakończyła. To był początek procesów, które ona się tylko przeradza, ona się tylko przechodzi w pewne fazy, prawda? To się to, co nazywamy tym współczesnym liberalizmem i tak dalej, i tak dalej. Ale i zasadniczy trzon, przesłanie jest jedno, prawda? Walka z tym, co chrześcijańskie, wyparcie Pana Boga ze sfery publicznej, danie go pierwsze jest taki sobie na boku, a potem, że w ogóle go nie ma, że jest w ogóle niepotrzebny nikomu i tak dalej, i tak dalej. A media właśnie mogą w tym momencie, no chrześcijańskie, katolickie powiedzieć, odkłamać, prawda, rzeczywistość i nadać tutaj odpowiednie myślenie. Nie wiem, czy nie przejdziemy już może może jeszcze jakieś myśli do tortu naszych rozmów, czy do słuchaczy, bo na pewno nas naprowadzą na ciekawe pytania i może refleksje.
No, z przyjemnością.
A może jeszcze jakąś myśl, żeby tak było, żeby nie zapomnieć coś potem?
No nie, myślę, że w trakcie rozmowy ze słuchaczami jeszcze się pojawią jakieś...
To drodzy Państwo, zapraszamy, zachęcamy, 19 minut po 22 w naszym studiu zacni goście, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Towarzystwo Chrystusowe, ksiądz dr Zenon Hanas, prowincjał prowincji Palotynów, to jest jedna prowincja, czy południowa?
Jest Warszawa i Poznań.
A, czyli warszawska.
Ja jestem z Warszawskiej, Sługa Króla.
Właśnie, to tak dla porządku. Pozdrawiamy księży Palotynów również, wszędzie, gdzie nas słuchają, i księży Chrystusowców na misjach, i w Polsce, i za granicą. I, drodzy Państwo, oblicza kolonizacji mediów, chcemy o tym rozmawiać. To był temat też dzisiejszego bardzo uroczystego i owocnego, ufam, sympozjum, które miało miejsce w Uczelni Toruńskiej, w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Telefony dla Państwa, dla Polski Północnej 56 655 23 55, 56 655 23 56 dla zagranicy, 48 56 655 23 33, 48 56 655 23 66. Mamy telefony, rozmawiamy o obliczach kolonizacji mediów. Mamy pierwszy telefon, prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Tomasz z Warszawy. I chciałem powiedzieć właśnie, że o tym wpływie, o tym zwodzeniu właściwie, bo te media mi się kojarzy z tym, co było z Adamem i Ewą, że ten wąż też zwodził, prawda? Był głos Boga, był ten, ale był i ten głos zwodziciela. I te media mi się tak, jak słyszę tą rozmowę, to kojarzy mi się z tą typiczną, pierwotną, że tak powiem, historią, że ona się powtarza jakby dzisiaj. Ja pamiętam taki, i to zwodzenie jakby jest sednem, decydujące. Jeżeli tego nie Kościół nie jako my, Kościół nie będziemy jakby chcieć opanować tego zwodzenia, żeby jakoś przeciwdziałać temu zwodzeniu, to rzeczywiście jest tragedia. Bo człowiek zwiedziony, nawet w dobrych intencjach, nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować przecież. Ja pamiętam taką historię z okresu grudzień 70 w Gdańsku. Okazuje się, że ci milicjanci, którzy strzelali do robotników, im było powiedziane, że jest desant Niemców. I oni się dziwili do tych robotników, jak podchodzili i ratowali ich, jak tam już postrzelonych, to oni się dziwili, że ci ludzie mówią po polsku. I to po polsku wy mówicie, a nam mówili, że... Także zwodzenie jest po prostu, nawet można zwieść ludzi, którzy jakby chcą niekoniecznie źle robić, ale po prostu mogą być zwiedzeni przez jakieś właśnie jakby... siły zewnętrzne.
O, niejednokrotnie kolonizatorzy tak właśnie stosowali. To też mówiło się, dziękuję bardzo panie Wojciechu, mówiło się też takie słowo pan Tomasz, przepraszam, PR, prawda? To było jakieś takie modne. Zresztą nie chcę banalizować, ale ktoś tam, takie było powiedzenie, czemu się brzydzimy szczurami, a mamy chomiki w domach, nie? Przecież to jest właściwie jedno i to samo, ale chomiki miały lepszy PR niż szczury, ale to świadczy o tym, że właśnie człowiek jest bardzo wpływowy na pewne, prawda, przedstawianie świata.
Bardzo ciekawe jest to porównanie pana Tomasza ze sceną kuszenia i to użycie tego słowa zwodzenie, bo faktycznie myślę, że pan tutaj dotyka bardzo ciekawej rzeczy. Proces kuszenia polegał na pewnym przekłamaniu rzeczywistości, ale oczywiście bazowaniu na pewnych elementach prawdy, bo przecież właśnie kusiciel bardzo chytrze zapytał się, czy to prawda, że nie możecie spożywać z drzew tego ogrodu, na co pierwszy człowiek, Ewa w tym wypadku odpowiada właśnie, że owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, ale owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział, nie wolno wam jeść, a nawet go dotykać. Kiedy porównujemy ten opis Ewy z opisem, który Pan Bóg rzeczywiście dał człowiekowi z tym nakazem, no to tam jest mowa o tym, że można spożywać owoce z drzew tego ogrodu, ze wszystkich drzew tego ogrodu możecie spożywać wedle upodobania. A więc jest dwukrotnie podkreślony Boży przywilej. On zostaje zminimalizowany, potraktowany jako banał. Natomiast to, co jest precyzyjnie określonym zakazem, zostaje dwukrotnie zekstremalizowane, bo Bóg nigdzie nie powiedział, że to jest drzewo centralne i nigdzie nie powiedział, że nie wolno z niego dotykać. Ale właśnie dokonuje się pewna manipulacja, dokonuje się pewne zwiedzenie, pewne przekłamanie rzeczywistości. I faktycznie to jest właśnie o tyle ciekawa sytuacja, że można powiedzieć tak, media stanowią tutaj tą rolę niejednokrotnie kusiciela, bo przecież one nie mają pełnej władzy nad nami. One dążą do tej władzy, ale zawsze granicą jest wolność człowieka. I problemem, na który musimy zwracać uwagę, to jest nie tylko charakter mediów, ich struktura, ich istota, ale to jest też problem właśnie naszej formacji. Myślę, że to jest rzecz ogromnie istotna, żebyśmy potrafili w obliczu tej inwazji kolonializatorów, żebyśmy potrafili zachować suwerenność, żebyśmy potrafili zachować racjonalność naszego myślenia, żebyśmy nie dali sobie zakłamać tej rzeczywistości, pomniejszając prawdę, dobro, piękno, które nas otacza, które jest darem Boga, a koncentrując się i wyolbrzymiając pewne ograniczenia, które są nieuchronne. A więc myślę, że to porównanie, które Pan tutaj przywołał, jest bardzo inspirujące do zwrócenia też uwagi na naszą własną dyspozycję wobec tego kuszenia i na opór, możliwość oporu, która tutaj się po prostu pojawia.
Dziękujemy bardzo. I kolejny telefon. Prosimy, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Zofia z Warszawy, ja do audycji.
Witamy Panią Zofię, proszę bardzo, jest Pani na antenie.
Szczęść Boże, ja chciałam się odwołać do tego, o czym była wcześniej mowa, jeżeli chodzi o tą kulturę informacyjną, co przeniknęło oczywiście do mediów i tak jak obserwuję na przełomie wielu lat, człowiek generalnie, mentalność człowieka się bardzo zmieniła. Ktoś kiedyś powiedział, że w tej chwili rozmowa między dwojgiem ludzi przypomina bardziej szybką wymianę informacji, a mniej przypomina rozmowę między dwojgiem ludzi. Czyli można też powiedzieć, że bardziej żyjemy w głowie, czyli żyjemy informacją, a mniej żyjemy, odnosimy się do swoich emocji na przykład. I tutaj widzę i obserwuję taką zmianę w ciągu ostatnich lat. Człowiek generalnie zmienił się bardzo, już pomijając oczywiście ten pośpiech i tak dalej. Za bardzo żyjemy właśnie w głowie, co jest taką przenośnią do życia głównie informacją. Wiem, że jest to w pewien sposób narzucane. Przeraża mnie młode pokolenie, które wychowało się już w tej chwili w takiej kulturze informacyjnej z internetem i być może nie wyobraża sobie, nie ma innego doświadczenia, co to znaczy żyć bez tego. Wystarczy przejechać się metrem i zobaczyć, jak ludzie jeden koło drugiego trzyma mały ekran i czasami jedzie nawet koleżanka z kolegą i rozmawiają ze sobą, patrząc w ekran i ruszając palcem po ekranie. To taka moja refleksja na temat właśnie tego myślenia informacją głównie. Staliśmy się jakby mniej ludzcy, a w takim odbiorze moim przynajmniej, a bardziej bardziej właśnie nakierowani na szybką na informację.
No właśnie, co tu robić? No bo, dziękuję bardzo, bo drodzy goście, nasi profesorowie, no nie uciekniemy przed cyber, prawda, techniką, a z drugiej strony jak tu zachować równowagę?
No tak, pani Zofia zwróciła uwagę na, można by powiedzieć, na jeszcze jedno znaczenie tego słowa, kolonizacja mediów. To może oznaczać tyle też, że nasze codzienne życie, nasze relacje z innymi osobami są kolonizowane przez media, czyli kolejne obszary naszego życia codziennego są zawłaszczane przez właśnie nowe technologie, które w dużej mierze nam pomagają żyć. Nie? To też trzeba dostrzegać, żeby to nie było tak, że tylko zło się dzieje poprzez nasze komórki, które używamy, telefony komórkowe i internet, ale rzeczywiście coraz więcej obszarów naszego życia jest zawłaszczane, jest kolonizowane poprzez używanie mediów. I to, o czym pani mówiła, faktycznie jest tak, że jest swego rodzaju niebezpieczeństwo, że my zatracimy umiejętność komunikowania z drugim człowiekiem, w sensie takim, bo to zabrzmiało w tym, co z pani, o tym pani mówiła, i to też tak myślę, że sam podzielam tę taką obawę, że my tracimy umiejętność słuchania drugiego człowieka. Znaczy to, ten fakt, że my zamykamy się w takim malutkim świecie tych malutkich ekraników, w którym praktycznie w tym, jeżeli wchodzimy w ten świat wirtualnych sieci, to my praktycznie szukamy tylko jakby samego siebie. Zamykamy się w swoim własnym takim kosmosie, jest nam dobrze tam. I nie szukamy informacji, które by nas niepokoiły, nie szukamy tego, co może być innym spojrzeniem na tę rzeczywistość, tylko szukamy tego, kim sami jesteśmy. Znaczy z czym nam jest wygodnie. Nie szukamy tego, co mogłoby nas sprowokować do jakiegoś nowego myślenia, do otwarcia nowych perspektyw, tylko raczej szukamy tego, co by nas uspokoiło, dało nam dobrą rozrywkę i zamykamy się w sobie. I przez to tracimy umiejętność, jeszcze raz chcę powiedzieć, słuchania drugiego człowieka. I ja chciałbym, to jest takie bardzo ciekawe, myślę, doświadczenie dla tych, którzy, sam jestem użytkownikiem wielu mediów, ale proszę zwrócić uwagę, kiedy ostatni raz, rozmawiając z drugim człowiekiem, próbowaliśmy tak uważnie posłuchać tego, co on nam chce powiedzieć. To jest niezwykle ważne ćwiczenie w naszych rodzinach, bo też jesteśmy mocno w rodzinach, przy stole czasami już ludzie siedzą i tylko komunikują za pomocą jakichś tam nowych urządzeń. Natomiast umiejętność słuchania, jeszcze raz to powtórzę, umiejętność słuchania ze zrozumieniem, wejścia w intencje tego drugiego człowieka jest niezwykle ważną cechą i wymaga pewnego wysiłku też, nie? Wyjścia z siebie, nie koncentrowania się na sobie egoistycznego, tylko wsłuchania się w to, co ten drugi człowiek, przyjaciel, nieprzyjaciel, ktokolwiek, co on chce mi powiedzieć. Więc ta umiejętność jest ważna. I dodam jeszcze też, bo też ostatnio jakieś tam badania przeglądałem dotyczące umiejętności komunikowania interpersonalnego, takiego twarzą w twarz, że faktycznie dzieci, które bardzo dużo używają internetu, takiej komunikacji właśnie digitalnej, cyfrowej, tracą umiejętność rozpoznawania mowy niewerbalnej. Znaczy my, kiedy rozmawiamy i obserwujemy drugiego człowieka, widząc jego reakcję, ruch oczu, jakąś mimikę twarzy, potrafimy odczytać coś, co on nam chce więcej powiedzieć, a to jest swego rodzaju umiejętność. I jeżeli nie mamy na co dzień tej umiejętności, takiego wpatrywania się w twarz drugiego człowieka, takiego uważnego wsłuchiwania się w to, co nam chce powiedzieć, tracimy zdolność właśnie odczytywania takich małych mikroznaków, które pomagają nam zrozumieć drugiego człowieka i wejść w nim dobre relacje. Więc to jest też taka umiejętność, którą warto w sobie rozwijać, a media pomagają nam utrzymywać relacje z kimś, kto jest daleko stąd. Potrafimy dzięki nim rozmawiać z kimś, kto żyje w Stanach, gdzieś rodziny są czasami w różnych zakątkach tego świata i komunikujemy za pomocą nowych mediów. Ale ta podstawowa umiejętność komunikowania, wsłuchiwania się i zrozumienia drugiego człowieka, myślę, że będzie wyzwaniem i chrześcijanie i Pan Jezus, myślę, że był człowiekiem, który bardzo uważnie starał się spotykanego człowieka zrozumieć, odczuć jego lęki, jego nadzieje, jego emocje. To należy do istoty życia chrześcijańskiego, właśnie taka głęboka i komunikacja, która pomaga zrozumieć drugiego człowieka.
Czyli ciekawa taka konkluzja też, że mówimy o kolonizacji mediów, które się odbywają na przykład przez jakieś kapitały obce, zachodnie i tak dalej, albo też człowiek może być skolonizowany przez media w jakiś sposób też. Nie, że
tak,
właśnie...
tu ksiądz profesor mówił o teorii Baudrillarda, że media tworzą taki rodzaj sztucznego świata, w którym już rzeczywistość zanika, ona jest zakrywana przez ten wirtualny świat. I też to jest niebezpieczeństwo symulakrów, czyli takich sztucznych światów, które przesłaniają nam rzeczywistość, nie pozwalają nam zobaczyć rzeczywistości, a to jest też bardzo niebezpieczne, to używając takiego przykładu z antropologii, czy z epistemologii, jeżeli jakiekolwiek stworzenie, powiedzmy, no, małpa, nie miałaby dobrego wyczucia odległości, nie jest w stanie przeżyć, bo nie rozpoznaje rzeczywistości. Więc my czasami nie rozpoznajemy rzeczywistości, nie wiemy, bo ona jest przesłaniana przez media, i chrześcijaństwo zawsze mówi, Ewangelia mówi, że należy dążyć do poznania prawdy, poszukiwanie prawdy, czyli realnego poznania rzeczywistości. Mhm. Jeżeli tej zdolności zatracimy, to wtedy nasze osobiste życie może być zagrożone, jadąc samochodem, jeżeli nie rozpoznamy odległości, możemy zginąć, ale też w wielu innych przypadkach całe społeczeństwa, które oderwą się od rzeczywistego świata, no grozi im nieadekwatne reagowanie później na
rzeczywistość. Zrozumieć też rzeczywistość przez media. Mam takie skojarzenie, widziałem ostatnio zdjęcie z kadr z filmu, gdzie gra młody Ronald Reagan i takie jest zdjęcie, że on czyta gazetę i małpa koło niego czyta gazetę i jest tak samo bardzo poważnie wczytana, no może, ale no nie wierzę, że ona wie, co czyta, prawda? Tylko po prostu na zasadzie pewnego naśladownictwa, bo widzi, że koło niej człowiek czyta, więc ona też się pochyla i ma głowę w gazecie.
Nie mogę uwolnić się tutaj od wrodzonego gena złośliwości i powiedziałbym może w ten sposób, że dzisiaj, gdybyśmy zobaczyli podobne zdjęcie małpy i młodego człowieka czytającego gazetę, to ja nie miałbym już takiej pewności, że jest między nimi radykalna różnica percepcyjna i poznawcza.
No niestety, czyli co, 1-0 dla małpy?
No przynajmniej może remis, ze wskazaniem może na jeszcze mimo wszystko na człowieka, ale niestety optowałbym tutaj w niektórych przynajmniej sytuacjach za pewnym remisem. Ja się zgadzam całkowicie tutaj z księdzem prowincjałem, że ta kwestia słuchania, rozmowy jest sprawą ogromnie decydującą, bo ona uruchamia faktycznie cały obszar naszego osobowego zaangażowania. To jest jedna rzecz, uruchamia i sferę poznawczą, i wolitywną, i emocjonalną. I to jest rzecz niezwykle, niezwykle dzisiaj istotna. Natomiast jeszcze wróciłbym też do tego rozróżnienia, które pani Zofia tutaj nam przedstawiła, mówiąc o tym, że z jednej strony człowiek właśnie dzisiaj otrzymuje informację, natomiast zatraca i żyje tą informacją, natomiast zatraca zdolność rozmowy. Tylko ja muszę chciałbym zauważyć, że wydaje mi się, że znowu musimy tutaj sobie doprecyzować to pojęcie informacja. Może właśnie doprecyzować poprzez pojęcie news, dlatego że jeżeli oczekujemy, że ta informacja jest, no powiedziałbym, nawet jakimś w miarę choćby rzetelnym opisem świata, opisem rzeczywistości, to możemy się bardzo, bardzo tutaj mylić. My jesteśmy bombardowani dzisiaj bardzo skrótowymi informacjami i też później reagujemy w podobny sposób. Dlatego być może właśnie zamiast rozmowy o problemach stosujemy emotikony, stosujemy właśnie jakieś SMS-y krótkie, w których wyrażamy pewne stany emocjonalne, ale one nie są absolutnie refleksją nad uzyskaną informacją. Więc tutaj mówiąc o informacji, która wypiera dzisiaj rozmowę, po pierwsze zauważyłbym, że ta informacja jest bardzo ograniczonym newsem, który nie wymaga, nie domaga się, a może domaga się, ale nie jest podejmowany od strony jakiejś analizy i poznania. A z drugiej strony właśnie taki stan rzeczy sprawia, że my później też nie analizując, nie opisując, nie myśląc po prostu nad tym, co słyszymy, nie przekazujemy tego w formie werbalnej, tylko właśnie kontaktujemy się poprzez znaki, poprzez ikonki, emotikony, poprzez wysyłane informacje przez WhatsAppa czy Messengera, co nie ukrywam, że poświadczam też znajomość tego typu form komunikacji. Ale ogromnie niebezpieczną sprawą jest to, jeżeli właśnie dochodzimy do takiego poziomu wymiany pewnych danych o swoich emocjach, o swoich nastawieniach, a zatracamy zdolność rozmowy. To jest rzeczywiście z jednej strony przekreślenie tej misji mediów, którą powinna być komunikacja społeczna, komunikacja międzyosobowa przede wszystkim, a z drugiej strony to jest też jakiś ubytek czy osłabienie potencjału naszego człowieczeństwa, jeżeli my po prostu nie jesteśmy w stanie podjąć rozmowy będącej wyrazem i zasłuchania, i jednocześnie próby odpowiedzi na czyjś problem.
I rozmawiamy, odbieramy telefony od Państwa. Dalej, 22.40 na zegarach, oblicza kolonizacji mediów. Naszymi gośćmi są uczestniczy dzisiejszego sympozjum ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, ksiądz dr Zenon Hanas i odbieramy telefony od Państwa. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Kto jest z nami?
Adam z pod Warszawy.
Witam Panie Adamie.
Szanowni goście, nie słuchałem od początku, natomiast tak od pół godziny się przysłuchuję, końcówkę rozmów wewnętrznych i pytań ze słuchaczami i nawet chciałem być bardzo na konferencji, ale nie udało mi się dotrzeć w Toruniu, tak więc pozwolę sobie zwrócić uwagę na jeden taki aspekt, który mnie bardzo frapuje, bo też gdzieś tam w mediach i działam i trochę się udzielam. Jest coś takiego, znaczy wydaje mi się, że jesteśmy w obliczu największej jakby też manipulacji, która jest możliwa i techniki tych manipulacji świadomością ludzką są no takie, których nie było jeszcze w historii. Ze względu właśnie na technologię, na internet i tak dalej. Natomiast chciałbym, żeby goście w studiu mogli się troszeczkę odnieść do tak zwanej dialektyki hegelowskiej, to znaczy metoda polegająca na tym, że przesuwane są pewne kolejne bariery społeczne, które są dla społeczeństwa coraz bardziej akceptowalne. Polega na tym, że no, mamy też do czynienia niestety z agentami wpływu w różnych mediach, pewnie w katolickich też niestety. No i oni jest w jednych powiedzmy mediach, powiedzmy takich, które są dalekie od prawdy według większości ludzi, jest tak zwana teza, która jest absurdalna. Potem jest w tych mediach, powiedzmy, gdzie ludzie mają większe zaufanie, tak zwana antyteza, że nie, tam to było nieprawda, teraz jest taka prawda, a tak naprawdę gdzieś prawda leży po środku. Więc mamy naprawdę bardzo wysublimowane, że tak powiem, metody manipulacji świadomością ludzką i chciałbym chwilę komentarza, jeśli mogę zaprosić gości, bo śledzę też trochę to zjawisko i no i po prostu człowiek jest trochę zdezorientowany. Niestety niektórzy kłamią po prostu za pieniądze. No tak to trzeba nazwać po prostu. Dziękuję, kłaniam się, dziękuję za audycję.
Dziękujemy Panie Adamie, pozdrawiamy serdecznie.
Bardzo serdecznie także dziękuję i to jest faktycznie bardzo intrygująca sprawa, którą Pan tutaj porusza. Ta dialektyka heglowska, czy ta strategia oparta na tej dialektyce jest faktycznie no, zjawiskiem bardzo intrygującym i zarazem niestety bardzo konkretnym. Faktycznie obserwujemy no chociażby właśnie w takich sytuacjach bardzo newralgicznych debat publicznych, jak sądzę, dotyczących zagadnień, czy to właśnie małżeństwa, etyki seksualnej, czy bioetyki. Obserwujemy niejednokrotnie takie sytuacje, w których no właśnie gdzieś zostaje postawiona teza radykalnie, powiedzmy tutaj obrazoburcza, która jest tezą po prostu trudną nawet do jakiegoś wyartykułowania. W opozycji oczywiście pojawia się naturalna reakcja, jaką nie jest jakaś teza, no że tak powiem, odlotowa po drugiej stronie, uderzająca po drugiej stronie o mur, ale to jest teza będąca po prostu często no, wyrazem prawdy. No powiedzmy sobie tak, no mówiąc bardzo, bardzo konkretnie, jeżeli na przykład wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację, że z jednej strony pada na przykład w debacie publicznej teraz wokół aborcji teza, która jest lansowana już w niektórych kręgach na Zachodzie, mianowicie teza o tak zwanej aborcji postnatalnej, a więc o tym, że rodzice mogą decydować o uśmierceniu dziecka do 30 dnia po jego urodzeniu. I to jest nazywane taki mord noworodka, jest nazywany tak zwaną właśnie aborcją postnatalną. Oczywiście, kiedy słyszymy taką koncepcję, oburzamy się, że to jest absolutna skrajność, to jest już jakieś zdziczenie i tak dalej. Zgoda. Ale po tym przychodzi, powiedzmy, teza zupełnie racjonalna i zdroworozsądkowa, mówiąca o tym, że życie ludzkie domaga się ochrony od momentu poczęcia. I ta teza jest stawiana w tym momencie jako teza fundamentalizmu religijnego, jako teza absolutnie nie do przyjęcia. I w efekcie dokonuje się no właśnie ta swoista heglowska synteza, która jest jakąś opcją, no na przykład przyzwalającą na aborcję do któregoś miesiąca, pod pewnymi warunkami i tak dalej. W ten sposób dokonuje się pewien marsz przez naszą rzeczywistość, bardzo niebezpieczny, dlatego że z jednej strony mamy faktycznie tezę skandaliczną, z drugiej strony mamy tezę prawdziwą, ale ta teza prawdziwa zostaje potraktowana jako teza fundamentalistyczna, jako teza równie skrajna i równie nie do przyjęcia, nie do zaakceptowania jak ta pierwsza teza. I próbujemy wtedy wypośrodkować i media, które właśnie podejmują taki rzekomy kompromis, który jest uległością wobec zła. Przedstawiają siebie jako media kompromisowe, jako wyraz właśnie zdroworozsądkowej opcji i tak dalej, i tak dalej. To jest rzeczywiście proces, który myślę, że obserwujemy dzisiaj niejednokrotnie. No podam już tylko jednym hasłem, że podobna sytuacja przecież przetaczała się i przetacza się w debatach na temat koncepcji małżeństwa, gdzie z jednej strony no padają, powiedzmy, zupełnie skandaliczne postulaty, na przykład dotyczące legalizacji związków kazirodczych. Z drugiej strony zostaje przypomniana teza, że małżeństwo jest związkiem monogamicznym i heteroseksualnym mężczyzny i kobiety. I ta teza zostaje potraktowana jako równie fundamentalistyczna i nie do przyjęcia i wtedy mówi się, zaakceptujmy w pluralistycznym społeczeństwie związki polimorficzne, które oczywiście z pewnymi ograniczeniami, z wykluczeniem pewnych skrajności, ale właśnie dopuszczające ten polimorfizm związków. W efekcie otrzymujemy znowu uległość wobec zła, otrzymujemy zafałszowany obraz rzeczywistości. Jest to po prostu zakłamanie prawdy w jednym i w drugim wypadku. Ale myślę, że pan zwrócił tutaj uwagę na bardzo ciekawą strategię, która faktycznie jest stosowana.
Dziękujemy bardzo, tak, ksiądz doktor?
Tak, no, używając jeszcze troszeczkę innego spojrzenia, ta strategia jest używana po to też, żeby dzielić pewne grupy społeczne. Ona jest bardzo, bardzo skuteczną metodą do tego, żeby no, wywołać pewne konflikty. I to w przypadku Stanów Zjednoczonych pamiętamy dobrze, że tam jest do tej pory taka debata dotycząca wyboru prezydenta, bo tam były dwie partie republikańskie i demokratów i okazuje się, że memy, które krytykowały bardzo w taki, bardzo taki no, ostry, no, wręcz taki na granicy już nienawiści jedną i drugą stronę, one były produkowane przez, no, znalezione zostały na serwerach w Moskwie, w Rosji i one były wrzucane do sieci po to, żeby wygenerować konflikt, czyli to heglowskie takie podejście, że bardzo ekstremalne obrażanie jednej strony i drugiej strony były produkowane przez tych samych ludzi, rozrzucane później po sieci po to, żeby taki konflikt wygenerować. Więc dodatkowym elementem tej strategii jest to, że doprowadza się do dużej polaryzacji, do podziału społecznego. No oczywiście, jeżeli społeczeństwo jest podzielone, takim społeczeństwem łatwiej jest też z zewnątrz później sterować. Więc to jest taka dodatkowa rzecz związana z tą strategią.
Dziękujemy bardzo. Mamy telefon kolejny. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie zaproszonych gości, witam ojca Janusza, Marcin z Morąga z tej strony. Ja króciutko. Na początku powiem, niech Bóg będzie uwielbiony i Matka Boża za prawdę głoszoną przez księdza profesora Bortkiewicza. Za to wszystko, co ksiądz wypowiada, nie zważając na te różne oszczerstwa wysyłane pod księdza adresem. Szczególnie ostatnio też słyszałem na temat Przepraszam, słyszałem księdza wypowiedź związane z tematem śmierci pana prezydenta. Za to takie obiektywne spojrzenie na to wszystko, bo w sumie tak zrobiono taką, bym powiedział, tragedię narodową. Nie chodzi mi o to, że to nie jest tragedia, to jest ta tragedia, ale przecież przeżywamy tą tragedię każdego dnia, nawet kilka razy dziennie właśnie przez mordowanie nienarodzonych. To jest taka też bolesna sprawa, można powiedzieć taka... Jakby taki trochę fałsz ekipy rządzącej, tak? Bo tutaj umarł prezydent, fakt, ale przecież tragedie dzieją się codziennie i jakoś takich większych żałoby narodowej nie ma. Gdzieś to po prostu człowieka boli, a księdzu dziękuję z całego serca za to, za tą postawę, za tą prawdę, dążenie do tej prawdy mimo właśnie tych różnych oszczerstw, rzucanych kłamstw.
Dziękuję panie Marcinie.
Z całego serca dziękuję.
Czy temat może jest... ale nie wiem, czy nie pomylił pan Marcin pana profesora Zybertowicza. Bo on też się wypowiedział się ostatnio i to jest tak komentowane, jest po prostu teraz grillowany, jak to się mówi. Ale no, ksiądz profesor też ma felietony, czemu nie? Nie odbieram tutaj tej palmy tego mówienia prawdy.
W każdym bądź razie myślę, że, znaczy dziękując za życzliwe słowa, ja myślę, że no właśnie tutaj oczywiście, że mamy do czynienia z bardzo szczególnym przypadkiem, który jest trudny od strony takiej właśnie, powiedziałbym, ludzkiej w tej chwili do komentowania, dlatego że śmierć jest zawsze jakimś pewnego rodzaju misterium, jest tajemnicą, z którą człowiek staje przed Bogiem, przed wiecznością, niezależnie od poziomu swojej wiary. Jest to przecież rzeczywistość obiektywna, spotkania człowieka z wiecznością i przede wszystkim stanięcia człowieka przed Bogiem, a więc tutaj z jednej strony no, należałoby po prostu uszanować intymność tego zdarzenia, tego doświadczenia i tak dalej. Natomiast to, o czym już tutaj wspominałem, no niestety widzieliśmy od początku, jak bardzo media, najpierw sami politycy, później media bardzo szybko się włączyły w tę sprawę. Dokonała się jakaś medializacja tej śmierci. To jest sytuacja, która... Zresztą przeskoczę tutaj do innego fenomenu, ale fenomenu, który gdzieś tam tkwi w mojej pamięci, który w tej chwili już został w pewnym sensie zapomniany, ale pamiętamy historię Katarzyny W., matki małej Madzi z Sosnowca i cały ten spektakl, który wtedy toczył się wokół tej tragicznej śmierci tamtego dziecka. Przecież to był swoisty taki sitcom, to była Never Ending Story, gdzie właściwie z gwałtownymi zwrotami akcji, no swoista telenowela, która na bieżąco była transmitowana. To było chyba jakieś takie pierwsze, powiedziałbym, bardzo drastyczne przekroczenie granic informacji, a tworzenie właśnie takiego spektaklu interaktywnego, w który widzowie właściwie wręcz mogli się włączać i bardzo emocjonalnie reagować. Więc obserwujemy rzeczywiście tutaj sytuacje bardzo szczególne, które przekraczają dotychczasowe nasze sposoby rozumienia funkcji mediów i to jest rzeczywiście zjawisko, na które musimy niewątpliwie zwracać uwagę.
No i my też mamy ten chrześcijański zwyczaj, że mówimy, no łacińskie jest przysłowie nawet, prawda, że o zmarłym albo dobrze, albo nic. I to też nam poniekąd zamyka jakoś komentarze. Tak. To tyle. Mamy telefony, oczywiście odbieramy. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże, można do audycji?
Tak, prosimy bardzo. Jest pan na antenie, tylko wyciszamy.
Andrzej, już wyłączone radio.
Tak.
Jestem na antenie, tak?
Tak, panie Andrzeju.
Szczęść Boże, Andrzej z południa Polski. Witam wszystkich. Chciałem zwrócić uwagę na niewspomniany inny punkt widzenia związany z zaklejaniem ust, czyli pozornym słowem wolności, tak na pokaz. A to jest zaklejaniem ust odbiorcom mediów. To jest związane z podwójną albo wielokrotną kolonizacją najpierw mediów, a następnie po to, żeby następnie dokonać kolonizacji gospodarczej, rynkowej i innych. Tu, jeśli ojciec pozwoli, To podam przykład, bo to takie ogólne, to tak niewiele mówi, ale ten przykład to konkretnie pokaże co i jak. To znaczy wciska nam się tu na siłę atom, wiadomo z czym to się tam wiąże. Ale alternatywą tego są szyby, to znaczy elektrownie szczytowo-pompowe związane z zamykanymi kopalniami, jak na przykład na Krupińskim. Woda jest z góry puszczana kilometr w dół, po drodze może być 10 turbin przykładowo i nocą jest ta woda wypompowywana do góry, a w dzień, kiedy jest szczyt, ta woda spada. No i to jest pewnego rodzaju akumulator taki jakby. No ideał, o czym wszyscy marzą po prostu energetycy, a o tym się wcale nie mówi. Bo jak tej energii jest za dużo, to tą wodę można zakręcić, można regulować na wszelkie sposoby. No a słuchacze nie mogą o tym powiedzieć, a decydenci o tym nie mówią. I nas wciskają na siłę w te atomy bardzo niebezpieczne, wiadomo o co chodzi. I inna kwestia związana z wodą, jest na rzekach takie rozwiązanie, że tak jakby statek kiedyś płynął parowy, takie koło było i ono go napędzało, z boku było. A teraz można też taki jakby pokład utworzyć, tak coś w rodzaju tratwy czy statku obojętne, I po prostu on był zamocowany na jakichś tam linach, a stałby w miejscu, a tylko odwrotnie te koło by się kręciło i po prostu byłby generator, wytwarzałby prąd. I niezależnie czy wody jest mało, czy dużo w rzece, to by po prostu działało. A teraz jak jest mało wody w rzekach, to elektrownie są wyłączane, bo nie mają chłodzenia. A jeszcze taka ogromna strata jest, że jak ta woda z tych elektrowni węglowych podgrzewana jest w tych zbiornikach i to ciepło leci w niebo po prostu. Nie jest to.
Tak, ale panie Andrzeju, boję się, że żeśmy odpłynęli bardzo, bardzo daleko i nie wiem, żebyśmy mogli powrócić na naszą tą stałą trasę, czyli temat oblicza kolonizacji mediów. Oczywiście ma pan rację, bo to też jest również kolonizacja, na przykład dawanie projektów dobrych dla danego państwa drugiemu państwu. Na przykład energetyka jądrowa, to jest taki przykład. Więc dziękuję panu za przypomnienie, bo kraje odchodzą od energii jądrowej, bo raz, że jest ona niebezpieczna, dwa, to też są wielkie koszty i potem zniszczenie środowiska nawet. Ale próbują robić taką dobrą, prawda, i tutaj famę, i żeby to po prostu sprzedać, bo potem sprzedaje się receptę, że tak powiem, potem konserwację i tak dalej, i tak dalej. To też jest rodzaj kolonializmu, narzucanie właśnie temu mniejszemu, słabszemu, prawda, swojej woli, swojego interesu.
Tak, panie Andrzeju, jeżeli, bo też to narzucanie może się odbywać poprzez, no nie wiem, wypowiadanie pewnych poglądów czy pewnych informacji, bardzo, bardzo w taki zmasowany sposób, żeby te informacje były kolportowane i ocenę pewnych spraw, a z drugiej strony może polegać, o czym pan Andrzej na początku powiedział, na zamykaniu ust, to znaczy, że pewne poglądy, pewne oceny, pewne informacje nie są dopuszczane do dyskusji. Znaczy, i takich przykładów możemy znaleźć naprawdę bardzo, bardzo wiele. I to ja myślę, że w tym miejscu bardzo ważne też jest to, żeby się edukować w tej kwestii. Dzieci w szkole, myślę, że też to i chrześcijańska nauka społeczna nieustannie o tym przypomina, że bardzo ważna jest edukacja, żeby poznać pewne mechanizmy toczenia się dyskursu publicznego. Czyli jeszcze raz powiem, że może on polegać na tym, że pewne informacje są bardzo mocno preferowane i są bez przerwy powtarzane i pewne oceny pewnych zdarzeń. Pewne są zupełnie przemilczane, nie zwraca się uwagi na zagrożenie. zagrożenia, nie wolno mówić o jakichś innych rozwiązaniach alternatywnych. To w ogóle nie jest używane, nie są dopuszczane tego rodzaju głosy, albo są wrzucane wręcz to, co dzisiaj tak ładnie nazywamy angielskim słowem fake newsy, czyli fałszywe informacje po to, żeby ta nasza rozmowa publiczna i dochodzenie do wspólnego jakiegoś stanowiska, żeby zmienić to właśnie poprzez fałszywe, zakłamane, przekłamane, niepełne informacje. Ja jestem głęboko przekonany, że jeżeli chcemy w naszej debacie publicznej dochodzić do konsensusu i podejmować dobre decyzje dla całego społeczeństwa, dla Polski, dla naszego państwa, dla narodu, to należałoby mieć bardzo głęboką, taką krytyczne podejście do śledzenia tego dyskursu. Dzieci w szkole, młodzież w szkole, dorośli, powinniśmy uczyć się, w jaki sposób widzieć, jak ta dyskusja się odbywa. Jakie argumenty są wspierane, przez kogo są wspierane, jakie argumenty są wyłączane z tego dyskursu, a które są po prostu fałszywe. Jeżeli uda się nam to w jakiś sposób zdefiniować, znaleźć, wtedy jestem przekonany, że w naszym poziomie dyskusji też będzie dużo więcej merytoryki, dużo więcej, mniej emocji może, mniej takiego zacietrzewienia, tylko będziemy rzeczywiście spierać się na argumenty. To jest droga, która prowadzi do tego, żeby poznać prawdę, i to zamykanie ust, niedopuszczanie pewnych głosów do rozmowy na pewno nie jest dobrą rzeczą, i te wyłączone głosy, których nie uwzględniamy, one kiedyś to nie prowadzi do podejmowania dobrych decyzji.
Dziękujemy. Kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy. Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków.
Urszula z pod Warszawy. Ja chciałam też tutaj zająć głos swój. I tu właśnie, tak powiedział przed chwileczką gość, że nie dopuszcza się pewnych rzeczy, informacji. No chociażby sprawa obowiązkowych szczepień. Jest to, przyjeżdżają naukowcy z Wielkiej Brytanii, z Ameryki na spotkanie z posłami i na dyskusję na pokazywanie faktów, i po prostu nie dopuszcza się z kolei z polskiej strony ludzi, którzy są przeciwko, tylko szczepieniom. Mam na to ewidentne przykłady, że te szczepienia są szkodliwe. Natomiast po prostu bez przerwy lansuje się, i to przez wiele autorytetów lekarskich, w różnych mediach powtarza się jak mantrę, że one są konieczne. No nie są konieczne, wręcz przeciwnie. Ja mam doświadczenie mieszkania za granicą, gdzie nie było przymusu szczepień, tam nie było żadnych epidemii. Nie ma epidemii, tak? Po prostu biznes, i to rządzący obecnie czy poprzednicy to samo robią. 120 tysięcy podpisów zlekceważonych. O tym się nie mówi w sposób merytoryczny, tak jak się powinno informować społeczeństwo, żeby społeczeństwo miało wybór. Jesteśmy niewolnikami, niestety. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Dziękuję Pani Urszulo, chociaż to jest dosyć temat taki, bym powiedział, taki nie do końca jasny, bo jednak ileś tam pokoleń Polaków się szczepiło i pewnych chorób nie ma, a wtedy się pojawiają na przykład odra. No ja nie wiem dlaczego, ale no nie jestem specjalistą, więc zawieszam głos. Nie wiem, czy ksiądz profesor.
Czy ja myślę, że tutaj możemy nie tyle odnieść się do meritum sprawy, bo sprawa szczepień jest wieloaspektowa i rzeczywiście jest, powiedzmy, dyskusyjna i kontrowersyjna, ale to nie jest temat tutaj naszej rozmowy. Natomiast pani podejmuje tutaj pewien problem, powiedziałbym, jawności informacji, przekazu informacji w życiu publicznym. To jest temat oczywiście ważny, choć też trzeba, myślę, mieć na uwadze to, że istnieją pewne sektory czy działań rządowych, czy działań państwa, które zakładają pewną sferę tajemnicy. Ja nie mówię, że akurat w tym wypadku taka sfera ujawnienia poufności tych informacji jest niezbędna, jest konieczna, ale po prostu też musimy zwrócić uwagę na to, że pewne sfery tutaj są, czy mogą być niejawne, poufne. Natomiast generalnie na pewno zasadą, która powinna obowiązywać, jest zasada transparencji z uwzględnieniem, jak wspomniałem, tych pewnych wyjątków. I ta zasada domaga się też jawności przekazu, więc myślę, że tutaj ten zasadniczy wydźwięk pani głosu domagający się jawności przekazu w sprawach ważnych i w jawności debaty publicznej, no jest na pewno głosem istotnym.
Dziękujemy bardzo. I mamy kolejny głos. Słuchamy Radio Szczęść Maria.
Boże, Szczęść Boże. I jeszcze raz Zofia z Warszawy. Czy mogę jeszcze na parę zdań?
Tak, ale to może tak szybciutko, pani Zofia, żeby dać jeszcze okazję.
Dobrze, ja chciałam dorzucić jeszcze do sposobu manipulacji właśnie w mediach współczesnych uwiarygodniania określenia mowa nienawiści. Czyli wszystko to, co wrzuca się wiele rzeczy do jednego worka i tak naprawdę nie wiadomo, czym ta mowa nienawiści jest. I jakby bardzo wiele osób zwróciło uwagę już na to, że w ten sposób blokuje się też prawdziwe informacje, zamyka się usta, ogranicza się taką prawdziwą wolność słowa. Pragnęłabym, żeby panowie księża goście wypowiedzieli się na ten temat, bo to jest bardzo ciekawy temat i myślę, bardzo niebezpieczna sprawa, uwiarygodnianie tego określenia mowa nienawiści, którego jeszcze 10-11 lat temu w ogóle nie było i radziliśmy sobie dobrze bez tego. To wszystko. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Temat, który poruszyła pani, na pewno jest tak bardzo wiele aspektów w nim się zawiera, że aż drżę trochę, żeby w krótkim zdaniu do tego się odnieść, bo rzeczywiście problem jest niezwykle złożony i bo pani zasygnalizowała to, że taką zakazem używania pewnych sformułowań, które są nazwane mową nienawiści, rzeczywiście można zamykać komuś usta. To znaczy istnieje takie niebezpieczeństwo, że sposób pewnej takiej poprawności naszego mówienia, że pewnych sformułowań w sferze publicznej nie należy używać, no może doprowadzić do tego, że ta wolność naszej wypowiedzi, wolność wyrażania naszych poglądów może być ograniczona. Ale chciałbym też zwrócić na to uwagę, że problem mowy, i to może to będzie tylko jeden aspekt, może ksiądz profesor jeszcze dalej to rozwinie, jakieś inne rzeczy, ale chciałem zwrócić uwagę na to, że ten problem pojawia się w bardzo określonym kontekście. To znaczy, kiedy zaczynamy używać mediów społecznościowych i używamy tych sformułowań w sposób bezosobowy albo wręcz anonimowy. Znaczy możemy wypowiadać się, pisząc komentarze, pewne jakieś tam wypowiedzi w mediach, nie ponosząc za to pewnej odpowiedzialności. To znaczy, kiedy mamy komuś wręcz stanąć twarzą w twarz i obrazić go, wtedy jest w nas jakiś taki hamulec trochę. Nie chcemy tego robić, bo nie jest to przyjemne, żeby kogoś urazić albo powiedzieć mu jakieś przykre słowo. Natomiast kiedy stajemy przed sytuacją taką, że w sieci możemy te słowa wpisać, ta bariera używania bardzo ostrych sformułowań jest znacznie mniejsza. Ja bym, może tylko ten jeden aspekt chciałbym powiedzieć, że rozmawianie o mowie nienawiści, czyli o takich sformułowaniach, które mogą obrażać, urażać, wręcz jakoś tam no, zadawać ból drugiemu człowiekowi, stał się dlatego tematem, że tych słów pojawia się więcej z powodu właśnie anonimowości w mediach. Gdybyśmy te same słowa mieli wypowiedzieć temu człowiekowi twarzą w twarz, być może nigdy byśmy tego nie użyli, widząc, że to jest żywy człowiek, który inaczej reaguje wtedy, kiedy te słowa pojawiają się w sieci. To jest tylko jeden z takich malutkich elementów całych, ale żeby też zrozumieć, że na pewno stoi przed nami duża rozmowa, wychowanie do tego, w jaki sposób w cywilizowany, kulturalny, z szacunkiem dla drugiego człowieka, w jaki sposób komunikować się w kontekście właśnie nowych mediów. To jest tylko jeden, jeszcze raz chcę powiedzieć, nie, to nie jest cały obszar tej tematyki, ale z pewnością jest to bardzo ważne, bo ten sposób naszego wyrażania, no sami widzimy, że zatruwa nasze życie, nie? To nie jest dobrze żyć w świecie, w którym padają takie słowa, które kaleczą, ranią, które nakręcają nasze negatywne emocje. No nie chcielibyśmy żyć w świecie, w którym jest pogarda do drugiego człowieka, tylko raczej chcemy żyć w takim świecie i w takiej społeczności, gdzie jest szacunek, wsłuchanie się, próba zrozumienia i pojednania z drugim człowiekiem.
Dziękujemy. Kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Piotr ze Stargardu. Ja mam takie, też mam nadzieję, krótkie dwa zagadnienia. Pierwsze to jest to odnośnie tematu, który był chwilę wcześniej wspomniany, odnośnie komunikowania się pomiędzy ludźmi, że dziś zauważamy, że młodzi ludzie przede wszystkim być może używają, też nie chcą ogólniać, słowa pisanego zamiast słowa mówionego. To też często można, powiedzmy, zauważyć na antenie Radia Maryja, kiedy mamy rozmowy niedokończone dla osób, powiedzmy, w różnym wieku dostępnych, a są piątek spotkania, powiedzmy, z młodzieżą, te wieczorne, gdzie rzeczywiście tych telefonów, powiedzmy, w piątki jest znacznie mniej niż pozostałe dni tygodnia, gdzie trwa dyskusja, powiedzmy, na Facebooku czy poprzez SMS-y. Teraz pytanie takie właśnie też do gości, czy jest to kwestia tylko wieku, czyli że za, powiedzmy, 10-15 lat ci młodzi ludzie będą dzwonić do Radia Maria i mówić, czy powiedzmy za te 15-20 lat tak będą, tak już trochę może prorokuję, ale że będą tak wyglądać każde rozmowy niedokończone, czyli że będzie mniej tych telefonów, a więcej właśnie tego takiego słowa pisanego i wtedy tylko czytanego na antenie, chociażby tutaj, tak, Radia Maria, czy to jest kwestia właśnie wieku, czy przemian, które się w społeczeństwie, że tak powiem, no, dzieją na naszych oczach i właśnie używania coraz bardziej tych nowych technologii. A drugie takie kwestie zagadnienie, bo sam przyznaję, kiedyś byłem, już nie będę mówić tutaj z nas, z mediów, bardziej czytelnikiem i telewidzem mediów liberalno-lewicowych i pamiętam, że kiedy jeszcze nie słuchałem Radia Maryja, tak, to czytając tylko inne media, ja wypowiadałem, powiedzmy, opinię na bazie tamtych, powiedzmy, słów pisanych, tak, i mówionych, natomiast sam nie zbadałem sprawy, tak, dopóki nie zacząłem słuchać Radia Maryja i czasem się kłóciłem z swoim, powiedzmy, tatą, który jest również, który był słuchaczem, teraz jest i był kiedyś. Dopiero wtedy, kiedy ja sam tak zapoznałem się z Radiem Maryja, dopiero sam zmieniłem zdanie, tak? Czytałem, że tak powiem, bardziej tamtych mediów śledzić. Przeszedłem, powiedzmy, na tą inną stronę. I teraz pytanie, czy te technologie są tak świetnie zaawansowane i tak działają w naszej podświadomości, że mówimy tak, a nie inaczej, czy to my jesteśmy, powiedzmy, tacy słabsi, bardzo podatni na to, co jest do nas mówione i za bardzo właśnie być może czasem wierzymy, a być może czasem za mało używamy też własnego umysłu. To są takie moje dwa zagadnienia i przechodzę na odbiór. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy, panie Piotrze. Szczęść Boże.
Stawia pan dwie bardzo, bardzo ciekawe kwestie, bardzo ważne i powiedziałbym wymagające na pewno dłuższej jakiejś refleksji i debaty, przy czym ośmielę się powiedzieć, że to są kwestie, które chyba nie da się jednoznacznie rozstrzygnąć. Ja przynajmniej nie czuję się tutaj na siłach, żeby rozstrzygnąć. Kwestia pierwsza, którą pan postawił, to kwestia dotycząca tego, czy w zakresie komunikowania się między ludźmi i tych zmian, które się dokonują, czy to jest sprawa wieku, czy pewnych przemian kulturowych. No ja myślę, że mówiąc tak może mało satysfakcjonująco, ale naprawdę z przekonaniem. Myślę, że po prostu jednego i drugiego. Z jednej strony sądzę, że człowiek w miarę upływu czasu na mocy swojej natury, która mimo tych przemian kulturowych jednak pozostaje naturą otwartą na drugiego człowieka i domagającą się też tego kontaktu i tej otwartości w sposób bardzo prosty, a zarazem bardzo konkretny, że człowiek dochodzi w pewnym momencie do tego, że chciałby kogoś posłuchać, że chciałby z kimś porozmawiać, że nie wystarczą tylko symbole, ale potrzebna jest w pełni osobowa rzeczywistość spotkania. I myślę, że do tego procesu się dojrzewa. Z drugiej strony na pewno my musimy, edukując się do takiego dojrzewania, zwracać uwagę też na te przemiany kulturowe, a więc właśnie dlatego też debatujemy, debatowaliśmy dzisiaj, debatujemy co roku na temat który jest opatrzony tytułem Oblicza mediów. Właśnie wpatrujemy się w te oblicza mediów, żeby dostrzec, jak one wyglądają pod wpływem zmieniających się konfiguracji technologicznych, kulturowych, społecznych i tak dalej. Sądzę, że nie możemy znaleźć w tej chwili na to pytanie odpowiedzi, czy za 15 lat na ekranie telewizji Trwam będzie się pojawiał numer, wyświetlany numer telefonu i będą rozlegały się telefony w studio, czy też po prostu na jakimś ekranie, na jakimś screenie będą pokazywane aktualizujące się wpisy na Twitterze, Facebooku, czy też jakimś nowym komunikatorze, na jakimś nowym portalu społecznościowym. Tego oczywiście nie jestem w stanie przewidzieć, ale jestem głęboko przekonany, że powinniśmy mimo wszystko ocalić ten relikt przeszłości, jakim jest rozmowa. Mówię to oczywiście w cudzysłowie relikt przeszłości, dlatego że on jest prapierwotny i zarazem jest też pewnym elementem sięgającym ponadczasowo w wieczność. I już bardzo krótko, drugie pytanie, które stanowi dla mnie też pytanie nie do rozstrzygnięcia. Czy rzeczywiście technologie są tak silne i zaawansowane, czy też my jesteśmy tacy słabi, że właśnie reagujemy na odbiór mediów w taki, a nie w inny sposób. Oczywiście znowu myślę, że musimy znowu wracać do tych dwóch aspektów, że z jednej strony troska o to, abyśmy nie byli słabi, abyśmy byli wyedukowani, abyśmy byli dobrze poinformowani. Ciągle to akcentujemy i ciągle musimy do tego wracać, że to jest sprawa podstawowa, ale z drugiej strony musimy też analizować te zmieniające się media. Ja tutaj pozwolę sobie jeszcze na taką dygresję, trochę może pół żartem, pół serio, ale gdzieś na początku naszej rozmowy został wspomniany przykład walki Dawida z Goliatem. I ilekroć słucham właśnie tego wspomnienia tej walki Dawida z Goliatem, to sobie mówię tak, że wbrew pozorom właśnie, ale przecież Dawid był w sytuacji uprzywilejowanej. On nie tylko szedł w imię Pana Zastępów na potężnego Goliata, ale szedł z bronią masowego rażenia. Szedł z procą, a więc bronią dalekiego dystansu. I właściwie w gruncie rzeczy to był człowiek, który z jednej strony był głęboko wierzący, ale z drugiej strony niezwykle zaradny, niezwykle przemyślny. I myślę, że to jest też jakaś taka ilustracja tego, że z jednej strony my musimy pogłębiać naszą duchowość, my musimy się modlić, o czym żeśmy mówili, ale my musimy też być ludźmi zaradnymi, dbać o nowe technologie, o rozumienie tych nowych technologii, ich wykorzystywanie. Musimy dbać o zabezpieczenie finansowe naszych mediów i musimy też właśnie dążyć do tego, aby one miały swój kapitał bezpieczny, taki, który będzie gwarantował ich poznanie. Musimy po prostu wyposażać nasze ręce nie tylko w dobre intencje, ale w konkretną procę z dobrymi, dobrze wypolerowanymi kamieniami, które będą w stanie osiągnąć skutecznie swój cel. Amen.
Tak jest. No i też ćwiczyć, prawda, to strzelanie.
I ćwiczyć to strzelanie od czasu do czasu, przynajmniej skutecznie.
Czyli rozmowa i tak dalej, tak uczenie się ciągle. Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy już 17 minut po 23, a więc ostatnie minuty naszego
Maciej
programu.
Maciej z Poznania mówi.
Witam, panie Macieju.
Widzisz, dyskusja bardzo szeroko się rozkręciła właściwie między prowadzącymi jest właściwie więcej, aniż tłumem, ale nie o to mi chodzi. Ja mam proste pytanie. Nie wiem, czy jest pan ten minister Krajowej Rady.
Nie, niestety, drogi pan Janusz Kawecki wyjechał już, musiał wracać. Są dwaj nasi nowi goście, że tak powiem, bo tamta zmiana była inna. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, ksiądz dr Zenon Hanas z prowincji księży Palotynów. Więc rozmawiamy dalej na temat obliczy kolonizacji. Nie wiem, czy pan nie zauważył, że odbieramy telefony. Więc tak, jak pan ma jakieś pytanie, to bardzo prosimy. Słuchamy.
Chodzi mi o to, czy ja, na jaką mogę liczyć ulgę w abonamencie.
Tutaj panu nie odpowiemy, bo to jest sprawa bardzo tutaj techniczna. Myślę, że tutaj pan, rzeczywiście Janusz Kawecki by odpowiedział, ale może w jakimś postaramy się kiedyś jeszcze o tym powiedzieć w jakiejś audycji tutaj takiej bardziej poradnikowej, no bo teraz ja nie czuję się na siłę, myślę, że księża też, profesorowie, o ulgach. Ja wiem, że jest z wiekiem związana, na pewno jest, że osoby po 70, 75 lat są w ogóle zwolnione z opłat abonamentowych, z tego co pamiętam. Nie chcę wprowadzać błąd, więc proszę się na mnie nie powoływać, gdyby coś, w każdym razie tak gdzieś koło uszu mi chodzi, że właśnie w starszym wieku.
Tak, ale sama idea, żeby media publiczne były finansowane przez obywateli, żeby obywatele mieli realny wpływ na to, co w tych mediach jest prezentowane, dlatego że właśnie je finansowo też utrzymują, no myślę, że co do tego jesteśmy przekonani i te modele finansowania mediów publicznych właśnie ze środków publicznych pochodzących z różnych sposób egzekwowania tego, oczywiście to jest już druga sprawa, ale co do zasady, no każde społeczeństwo ma prawo posiadać takie media publiczne, które będą odzwierciedleniem właśnie różnorodności poglądów, odzwierciedleniem debaty publicznej. Istnienie takich mediów na pewno gwarantuje też no, pokój społeczny, nie? Że wtedy ta debata, jeżeli jakaś strona nie jest dopuszczana do dyskusji albo jest w jakiś sposób wyłączana z niej, no to wtedy te niepokoje społeczne mogą być większe aniżeli wtedy, kiedy ta debata normalnie się toczy. Taka jest funkcja podstawowa i misja mediów publicznych.
Tu mówimy o misyjności, prawda? Misyjność mediów to nie jest tylko zarobek, nie tylko reklamy, nie tylko, prawda, zysk, ale
w sferze publicystyki, czy w sferze debaty publicznej, bo oczywiście inne funkcje też są ważne, czyli udzielanie podstawowych informacji, czy rozrywki, no nie wiem, przekazu kulturowego, podtrzymywania tradycji, no to są wszystko rzeczy, które, o których, jeżeli mówimy o mediach publicznych, na pewno warto o tym sobie przypominać, ale co do zasady, jeżeli chodzi o utrzymanie, też ich finansowe utrzymanie, no to za tym idzie też oczywiście prawo obywateli do tego, żeby żeby media były odzwierciedleniem, jakby lustrem tego, co się dzieje w społeczeństwie.
I jest telefon, słuchamy, bardzo prosimy.
Niech będzie to halon, Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Maria z Warszawy, serdecznie witam ojca prowadzącego, dostojnych gości. Wiem, że mało czasu i chciałam, bardzo dziękuję za tę audycję. Jak zawsze Radio Maria uczy mnie poprzez tego typu, w pewnym sensie, konferencje. Ale proszę, dostojnych gości, ja dzisiaj miałam straszny mętlik w głowie, bo jeden z profesorów powiedział właśnie, że czasem coś rani, mówi się o tym języku nienawiści, ale w kontekście mediów i kolonizacji przez media, nagle w czasie tej rozmowy, której się, że tak powiem, przysłuchuję, zaczęłam myśleć i nie wiem, czy w dobrą stronę, no skoro media są właściwie w tej chwili, globalnie patrząc na świat, na usługach polityków często, to przecież to media w pewnym sensie pośredniczą w skłócaniu społeczeństwa oraz w skłócaniu narodów nawet. A dlaczego dam przykład tylko krótki dzisiejszego dnia? Jeden z profesorów, z księży profesorów mówił o tym, że można kogoś zranić, że się rani, że się nie liczą jakby ludzie z nami. Ale czy w takim razie media, które to przekazują, dzisiaj posłużę się przykładem, była konwencja, oglądałam dziennik, w telewizji trwam i w normalny, bo chciałam to porównać. I przekazywano te konwencje platformy, na której pani premier Kopacz, lekarka zresztą, bardzo, bardzo nieładnie, i mnie to bardzo zabolało, wróciła w pewnym sensie do moherowych beretów, bo powiedziała, że pachniemy naftaliną, ci, którzy chcą, chodziło o życie poczęte prawdopodobnie i właśnie nie wiem, czy o aborcję, czy także o in vitro. I nie chcę tego zmanipulować, ale właśnie te informacje, które do nas docierają, czasami mogą tam, powiedzmy, panią Kopacz skrzywdzić, ale to mnie szalenie zabolało. I dlaczego to mówię? Bo niby media, no to co, miałyby być cenzurą, gdyby nasze medium, które jest prawdziwe, telewizji Trwam, nie chciało nas zranić i nie pogłębiać języka nienawiści, bo rzeczywiście to pan Schetyna mówił, że nie można, prawda, podkreślają, że nie można pogłębiać języka nienawiści, a za chwilę występuje lekarka, która obraża i daje do, przypomnienie tego, tych moherowych beretów, zabierz babci dowód, traktowania ludzi poniżająco. Ten kontrast mi się wydał straszny, ale dlaczego trzeciam się mediów? No bo nie trzeciam się, tylko myślę, no to co? Odłożyć media, sięgnąć po książkę, nie słuchać tego wszystkiego i wyłączyć się. I tu jest ten problem jakby filozoficzny nawet, no że niby chce człowiek wiedzieć o wielu sprawach, które się toczą, ale jeżeli ktoś mu mówi, że dosyć już języka nienawiści, za chwilę na tej samej konwencji ktoś tak mówi jak pani Kopacz, ja się czuję obrażona. Ale myślę sobie, czy to wina pani Kopacz, która... Do kogo ona mówi? Czy do tych mediów, które nam powtórzą, tej naszej stronie, do której ona mówi, czy to jest wina... Czy to jest arogancja władzy? I przepraszam, że tak chaotycznie, ale i dlatego myślę sobie, czyż media mają w takim razie cenzurować i mówić, skoro mnie to zrani, to nie powtarzać, a dlaczego ci ludzie, którzy walczą o ten, niedawno ta tragedia była, dlaczego oni to pogłębiają, jednocześnie mówiąc cynicznie, że nie wolno już języka nienawiści używać, a media, no, jakoś nie oceniając, nam to przekazują. Bardzo przepraszam, że to tak długo...
Dziękujemy bardzo, pani Marii, rozumiemy, bo to, nie, pani nie przeprasza, ale po prostu jasno tutaj się pani wypowiedziała. Zabrania się zabraniać, kiedyś było też takie hasło, prawda?
Tak, rok 68. Ja rozpocznę może króciutko od takich dwóch cytatów pospiesznie wynotowanych. Mianowicie pierwsze to jest zdanie Orwella. Prawda jest mową nienawiści dla tych, co mają coś do ukrycia. A drugie to Rogera Scratona. Walka z mową nienawiści to przypisywanie innym własnej nienawiści. Myślę, że te dwa cytaty no, pokazują tutaj niektóre z tych tematów, które pani przedstawiła. Oczywiście, jeżeli my na przykład powiemy dzisiaj i mówimy to właśnie na łamach chociażby naszych środków przekazu, naszych mediów, mówimy, że aborcja jest zabójstwem człowieka, pojawia się niejednokrotnie zarzut, że to jest właśnie mowa nienawiści, że to jest szerzenie nienawiści. Z drugiej strony, no właśnie słyszymy o tym, że... Słyszymy o tym, że my i jednocześnie słyszymy właśnie o to, że my posługujemy się tą mową permanentnie, że ją właśnie stosujemy. Tak naprawdę, szczerze mówiąc, ja nie bardzo wiem, co jest autentycznie mową nienawiści. Natomiast zakładam i jestem przekonany, że istnieją oczywiście takie sformułowania, które są pełne agresji, pełne faktycznie złej woli, czy pozbawione zupełnie jakiejś dobrej woli czynienia komuś czegoś dobrego, natomiast są nastawione no, w sposób wręcz perwersyjny, jakiś fizjologicznie zaciekły na zło wyrządzone drugiemu człowiekowi. I myślę, że w tym sensie ksiądz prowincjał właśnie mówił o tym, że istnieją pewne granice, istnieje na pewno no, konieczność położenia granic takiej dyskusji, takiej debacie, która posługiwałaby się takim językiem. Natomiast te przykłady, z którymi się spotykamy dzisiaj, łącznie z tym, który pani podała, ja myślę, że powinniśmy jednak nie definiować w sposób za pomocą pojęcia mowa nienawiści, bo jest to pojęcie bardzo, bardzo rzeczywiście trudne do jednoznaczności. To, co pani przytoczyła jako przykład byłej pani premier, słów byłej pani premier, dla mnie jest po prostu językiem frustracji, jest językiem nie tyle nienawiści, ile właśnie językiem sfrustrowanych polityków, podobnie jak zresztą słynne słowa niedawno wypowiedziane przez przewodniczącego tej partii, o której pani wspominała, dotyczące wstrząśnięcia ze zdrowych drzew państwa, wstrząśnięcia szarańczy pisowskiej. Powiem tak, dla mnie to nie jest właśnie nienawiść, to jest przede wszystkim frustracja, to jest wyraz pewnej bezsilności, to jest wyraz no, bardzo żałosnych emocji, które tymi ludźmi targają. Myślę, że to jest kwestia właśnie też pewnych prób poszukiwania słów, które no, nadadzą jakąś moc temu bełkotowi, który pojawia się w tych debatach, w tych przemówieniach, w tych właśnie tak zwanych programach politycznych, które naprawdę nie mają nic do powiedzenia, więc tutaj wtedy nie ma, skoro nie ma treści, jest jakaś koncentracja na użyciu formy, która będzie wstrząsająca, ale to jest w gruncie rzeczy język ludzi sfrustrowanych i za taki bym to uważał, nie podciągałbym tego pod mowę nienawiści.
Dziękuję bardzo. Już pewna forma już podsumowania naszych rozmów, więc może jeszcze zdanie ksiądz prowincjał, potem jeszcze według życzenia ksiądz profesor.
No, ta dzisiejsza debata i ten program pokazał, jak bardzo, bardzo złożona jest ta sytuacja mediów, jak wiele znaczeń w samym tym pojęciu kolonizacja mediów może być. Ja przygotowując się do tego programu też, tak żeby zrozumieć pewne mechanizmy, no nieustannie sięgam też do wypowiedzi papieży, do wypowiedzi katolickiej nauki społecznej, do tego, co zarówno Jan Paweł II, jak później papież Benedykt XVI i papież Franciszek na przykład w orędziach na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu piszą o roli mediów w naszym życiu. Ja zachęcam wszystkich do tego, żeby sięgać do tych tekstów. One są inspiracją i dają nam naprawdę bardzo taką wnikliwą analizę i pokazują złożoność tej problematyki, roli mediów, które odgrywają w naszym życiu i też roli mediów katolickich, bo o tym też dzisiaj głównie też mówiliśmy, że media katolickie, które w tej sytuacji istnieją, podstawowym zadaniem naszym Kościoła i mediów używanych przez Kościół jest to, żeby ewangelizować świat, żeby Ewangelia o zbawieniu, o tym, że człowiek ma swoją nienaruszalną godność, został zbawiony przez Jezusa Chrystusa. To jest to orędzie, które mamy przekazywać za pomocą mediów, a wszystkie inne elementy tego przekazu, one są nieustannie związane z tym, więc tak na wieczór życzę nam wszystkim, żebyśmy naszą ostatnią myśl też kierowali do Boga, Stwórcy, do Jezusa Chrystusa, który przychodzi i niech to orędzie właśnie poprzez medium, jakim jest też Radio Maryja, niech ono dociera do każdego z nas, a poprzez nas niech dociera do świata.
Dziękujemy bardzo.
Cała ta groza sytuacji kolonializacji, którą tutaj żeśmy próbowali naszkicować i o której rozmawialiśmy w naszych rozmowach, jest rzeczywiście sytuacją, która pokazuje zagrożenia kondycji bytu, suwerenności państwa. I myślę, że rzeczą niezwykle istotną jest świadomość tego, że suwerenność to nie jest tylko kwestia suwerenności czysto politycznej, ale to jest kwestia suwerenności gospodarczej, to jest kwestia suwerenności kulturowej. To jest też właśnie suwerenność mediów, które powinny służyć właśnie dobru wspólnemu, jakim jest naród, jakim jest ojczyzna. I dlatego wszelka refleksja związana z jednej strony z naszym własnym zaangażowaniem w polonizację mediów, z drugiej strony z działaniami instytucjonalnymi jest tutaj niezwykle, niezwykle istotna. Ale bardzo dziękuję księdzu prowincjałowi za ten ostatni fragment wypowiedzi, dlatego że myślę, że właśnie jako katolicy, jako ludzie, którzy w jakiś sposób są czy to odbiorcami, czy też nadawcami mediów, musimy właśnie pamiętać o tym, że Chrystus, który jest znakiem Boga niewidzialnego, który jest ikoną Boga niewidzialnego, który jest jednocześnie Słowem, jest takim najdoskonalszym wyrazem tej mediacji, tego pośrednictwa, jakie dokonuje się na linii Bóg-człowiek. I to jest oczywiście absolutnie niedościgły wzór, ale to jest zarazem wzór, który nas zobowiązuje, który nas przynagla do tego, abyśmy starali się w naszej obecności w mediach i w naszej służbie mediom realizować to dobro i tę prawdę, którą przekazuje nam Chrystus i abyśmy to czynili po prostu zgodnie z Jego wolą i zgodnie z Jego obecnością pośród nas.
Bardzo pracowity dzień. Ja tutaj podziwiam naszych gości, bo od rana są, że tak powiem, na nogach i jeszcze muszą myśleć, prawda, mówić, myśleć, wykłady i tak dalej. A jeszcze zanieczyć czas, by przyjść do naszego studia i rozmawiać z Państwem. Więc dziękuję bardzo za ten trud. Myślę, że będzie owocny. I że coraz bardziej ten dialog, będziemy się uczyć tego dialogu, bo to jest bardzo ważne. Tylko człowiek potrafi rozmawiać, prawda, w ludzkim języku z drugim człowiekiem. I werbalnie, ale także i czasami niewerbalnie, uczuciowo. Więc dziękujemy bardzo za te rozmowy. Dziękujemy Państwu za telefony, które też tworzyły sens tych rozmów, bo bez was nie byłoby przecież sensu, bo byśmy nie musieli tutaj, po co byłoby tu siedzieć. Oblicza kolonizacji mediów to temat naszych rozmów i też temat sympozjum. Będziemy też chcieli w najbliższym czasie powtórzyć niektóre z wykładów i będzie też okazja, żeby jeszcze się tutaj zapoznać. Bóg zapłać, dziękujemy bardzo.
Bóg zapłać, tak.
Dziękujemy szczerze. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Towarzystwo Chrystusowe. Jest zawsze możliwość pozdrowienia, taki przywilej gościa. Pozdrawiamy wszystkich znajomych, tak. Pewnie, tak?
Bardzo, bardzo serdecznie oczywiście. No,
ja mam bardzo szczególne pozdrowienia, dlatego że jutro wieczorem nasza prowincja rozpoczyna zebranie prowincjalne. Przyjeżdża prawie 60 delegatów, więc wszystkich palotynów i wszystkich, którzy nas wspierają. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za to.
Ja z przyjemnością się dołączę też dla tych pozdrowień dla bardzo bliskich księży palotynów.
Dziękujemy również.
Pięknie dziękujemy, a więc księża chrystusowcy, księże palotyni.
Redemptoryści.
Tak, są pozdrawiani. Też mamy kapitułę od poniedziałku właśnie.
O, proszę.
Także pozdrawiamy ojców, kapitularza, ojca prowincjała, który przewodzi też naszej prowincji warszawskiej. Dziękujemy Państwu za telefony.